prekrasno vrijeme, jak ljuđe.
Od dobrą atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słonowicza 17.
Szczęść Boże, Andrzej Materski, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w audycji Porozmawiajmy jak ludzie gośćmi będą pani Maria Koc, dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury. Witam serdecznie Panią.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. I pan Mariusz Orzełowski, dyrektor chóru miasta Siedlce i dyrektor gabinetu prezydenta miasta Siedlce.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Temat dzisiejszej audycji Porozmawiajmy jak ludzie, kultura w ogólnym tego słowa znaczeniu. Proszę Państwa, mówi się, używa się często takiego terminu kultura masowa i ta kultura wysoka. Czy Państwo zgodzą się z takim postawieniem sprawy, a może to jest taki troszeczkę sztuczny podział, w ogóle nie powinno się go używać? Państwa zdanie na ten temat.
Pani, no podział nie jest sztuczny. To jest taki podział, który właściwie no, istnieje od lat i skąd on się bierze? No, kultura masowa to jest kultura związana z rozrywką, z uczestnictwem dużej liczby osób. To są koncerty plenerowe, to jest po prostu w pewnym sensie rozrywka dla szerokiej publiczności.
Szerokich mas.
Szerokiej publiczności, prawda? A więc są to różnego rodzaju propozycje, które mogą się właśnie odbywać w plenerze, które mogą się odbywać również no, w salach widowiskowych, ale lekkie, łatwe i przyjemne, powiem tak. No i oczywiście kultura wysoka, która wymaga już pewnego rodzaju przygotowania do odbioru, która wymaga również no, dużych nakładów takich organizacyjnych, ale też finansowych, żeby ją zaprezentować rzeczywiście, no, powiedzmy, w mniejszym środowisku. No i oczywiście wymaga takiej pracy edukacyjnej, bo po to, żeby było zapotrzebowanie na taką kulturę w mniejszym środowisku, to niestety trzeba te potrzeby często wywoływać, trzeba publiczność przyzwyczajać do tego. I no ten podział jest, ten podział był, jest i pewnie będzie.
Mhm. Opinia pana Mariusza Żywowskiego?
Kultura ta wysoka również wchodzi jakby w granicę kultury masowej, czego również jesteśmy świadkiem na arenie w ogóle światowej scen, estrad, gdzie koncerty odbywają się w plenerze, gdzie koncerty odbywają się na pięknych starych rynkach miast, gdzie organizatorzy nie sprzedają na tych koncertach rozrywki i dyskoteki, i muzyki komercyjnej, ale pokazują tę kulturę wysoką, chociażby sięgając lat temu wstecz koncert trzech tenorów.
Mhm. I o tym samym pomyślałem.
Później jakby popłynęły inne propozycje koncertowe, koncerty wysokiej rangi, z wysoką kulturą, w plenerze chociażby podczas uroczystości, czy też wydarzeń upamiętniających śmierć Jana Pawła II. Wiele koncertów w plenerze z muzyką bardzo poważną, z bardzo muzyką trudną, jak Requiem Forego, Requiem Mozarta, Verdiego i to pociąga jakby za sobą, że te granice między kulturą masową a kulturą wysoką, może nie to, że one się zacierają, bo one się nigdy nie zatrą, bo jakby ta wysoka kultura się troszkę rządzi innymi prawami. Kultura ta masowa to przede wszystkim jest, no nie ukrywajmy, łatwa, przyjemna i zysk dla artystów, wykonawców i tak dalej. A kultura jednak ta wysoka wymaga od artystów większego skupienia, przygotowania i wszystkich innych peryferii tego koncertu, których tak w kulturze masowej tak naprawdę nie oceniamy. Kultura wysoka również się tak nie sprzedaje w mediach, które tworzą całą, jakby otoczkę później bytności ludzi na koncercie, bo łatwiej jest sprzedać koncert, nie będę tu wykonawców, ale muzyki popowej, dyskotekowej, gdzie przyjdzie tłum młodzieży, gdzie jest gastronomia, gdzie jest ogródki grillowe i tak dalej, niż taka kultura wysoka, która wymaga, no może nie innej publiczności, ale zawsze trzeba próbować, żeby tę kultury ze sobą łączyć.
Ale wspomniał Pan o tych trzech tenorach. To się dobrze sprzedawało. Czyli nawet poważną muzykę, ale dobrze zaprezentowaną, dobrze sprzedaną, można przekazać szerokim masom.
To był świetny pomysł. To któryś z menadżerów tych trzech tenorów, czy jakiś menadżer danej agencji koncertowej wpadł na genialny pomysł. Na pewno koncert kosztował wiele pieniędzy, ale również przyniósł wiele zysków, bo do dzisiaj te płyty z tym koncertem są w jednej z pierwszych dziesiątek sprzedaży płyt na świecie, a koncert miał lat temu ile? 15, 18. A więc widzimy, że to jest niepowtarzalne takie wydarzenie, które może jakby ruszyć masę.
Ale też, tak, jeśli można się wtrącić, to media wykreowały Placido Domingo czy Pavarottiego na takie gwiazdy, prawda, które niczym nie ustępowały w swojej popularności gwiazdom rockowym na przykład, prawda? Więc przychodzili ludzie jakby z takiej potrzeby posłuchania tego rodzaju muzyki, czy pouczestniczenia właśnie w takiego rodzaju imprezie, ale również żeby pobyć, prawda, posłuchać, zobaczyć tę gwiazdę, która jednak tam w telewizji czy w mediach często jest prezentowana. I myślę, że to bardzo dobrze, że właśnie coś takiego się stało, to o czym pan dyrektor powiedział, że jakby te realia funkcjonowania kultury masowej, jakby w te realia została też włączona kultura wysoka, a więc poprzez takie wielkie koncerty, poprzez to, że niektóre gwiazdy tej muzyki poważnej, powiedzmy, czy kultury wysokiej są kreowane, prawda, są promowane, to przyciąga publiczność. I nawet jeżeli nie wprost na ten repertuar, prawda, przychodzą może dla czegoś innego, dla widowiska, dla tej gwiazdy, ale słuchają i to im się podoba, bo przecież ta sztuka się broni, ta muzyka broni się, więc jeżeli jest dobrze wykonana
to tak,
podane.
Od wypowiedzi pani dyrektor idziemy dalej, czyli to wygląda tak, że ludzie bardzo często później po koncercie, będąc na koncercie masowym, ale klasycznym, czy też wysokiej kultury, mówią, no wreszcie ta kultura wysoka do nas wyszła naprzeciw. O czym to świadczy? To, że albo w takich miejscowościach jak nasze, czy Siedlce, czy Sokołów Podlaski, staramy się tę kulturę wysoką, nazwijmy to, podawać publiczności, podawać mieszkańcom, ale jednak zamykamy to do takich troszkę mniejszych pomieszczeń, a w momencie, kiedy ludzie znajdują się na koncercie masowym, ale z kulturą wysoką, to mówią, no wreszcie ta kultura do nas wyszła wysoka i to nie jest takie trudne.
Czyli się oprawa, prawda? Tak. Czyli się oprawa, organizacja. Może te mechanizmy przeniesione właśnie z tych imprez masowych, takich popularnych, na imprezy z kulturą wysoką się sprawdzają.
A proszę Państwa, ten podział, o którym mówimy, czy ta kultura masowa i kultura wysoka, czy on powinien istnieć, czy jednak powinniśmy starać się, żeby ten środek przesuwał się właśnie ku kulturze tej wysokiej, bo chyba o to chodzi. Jakie Państwa jest zdanie na ten temat? Czy jedno i drugie powinno istnieć, bo taki świat zbudowany i takie są potrzeby, powiedzmy, społeczeństwa.
Ja myślę, że jedno i drugie powinno istnieć, bo ludzie mają różne potrzeby i są tacy, którzy szukają, prawda, jakichś takich, jakichś zniosłych przeżyć, prawda, i właśnie chcą obcować z kulturą wysoką. Są ludzie, którzy wolą kulturę lżejszą, bardziej rozrywkową. Myślę, że to jest naturalne i jakby nie ma się co temu sprzeciwiać, jakby nie ma co na siłę tych granic zatracać, prawda? Po prostu trzeba robić, żeby jak najwięcej takich przedsięwzięć, jakby korzystając z pewnych wzorców, czy też jakby ucząc się ciągle, prawda, aktualizując swoją ofertę, żeby ta kultura wysoka trafiała do jak największej grupy odbiorców. To, o czym mówimy, na przykład my od kilku lat organizujemy w Sokowie Podlaskim, jeśli mogę się własnym takim przykładem...
Bardzo proszę, o to nam też chodzi, żeby właśnie przedstawiać jakieś tutaj regionalne pomysły.
Posłużyć. Organizujemy takie koncerty plenerowe, czy takie wieczory plenerowe u Michała Klofasa Ogińskiego. Książę Ogiński był właścicielem Sokołowa przez ileś tam lat, w końcu XIX wieku. No i w miejscu, gdzie była jego siedziba, jest park imienia księcia Ogińskiego i tam organizujemy koncerty plenerowe, na które przychodzi ponad 1000 osób. Jeżeli nasza sala widowiskowa liczy 350 osób, to nigdy byśmy w sali widowiskowej na jednym koncercie nie mieli możliwości zgromadzenia tak dużej publiczności. I uważam, że to jest pewnego rodzaju sukces, bo gramy muzykę klasyczną, W tym roku oczywiście będzie tutaj akcent na Chopina. Mamy rok Chopinowski, więc będzie muzyka Chopina, będzie Sinfonia Viva, będzie koncert F-moll fortepianowy na żywo. Ale też na zakończenie wieczoru proponujemy Edytę Geppert, która zacznie piosenką z filmu Pragnienie miłości. Oczywiście później zaśpiewa już swój repertuar. Więc chcemy, żeby ten koncert był taki trochę urozmaicony, różnorodny, żeby każdy coś dla niego znalazł. Ale mając już doświadczenia z poprzednich 8 edycji, z poprzednich 6 edycji, przepraszam, widzimy, że taka formuła właśnie, że to się odbywa w parku, że jest taka atmosfera, jak to dawniej w parkach było, prawda?
Że taka piknikowa.
Taka bardziej piknikowa, no są oczywiście krzesełka, ludzie siedzą, ale przynoszą sobie kocyki, siadają sobie też obok. Nie jest tak, że sztywno przez 3 godziny muszą siedzieć, prawda, na baczność, ale mogą sobie wychodzić, stać, obejrzeć jakąś wystawę, bo przy okazji jest trochę takich imprez towarzyszących. I to się sprawdza. No i myślę, że może to jest dobra metoda.
Proszę, pan Mariusz.
Trzeba sobie również zdawać sprawę z tego, że cała muzyka klasyczna, którą my dzisiaj mówimy, że to jest wysoka muzyka, oczywiście poza muzyką religijną, w sensie mówię o tym, że muzyka klasyczna, ta świecka, to była muzyka rozrywkowa dawnych czasów. Czy to był koncert fortepianowy, to była taka poezja muzyczna, którą każdy kompozytor przedstawiał na różnych koncertach, może to bardziej takich spotkaniach towarzyskich, aniżeli koncertach. Wszystkie utwory Mozarta, począwszy od klasyki, od serenad, skończywszy na wielkich symfoniach, to też były utwory, które grano po prostu dla ludzi, dla muzyki popularnej. To tak jak dzisiaj słuchamy piosenek, wtedy słuchano tego typu utworów. Opery, operetki i inne gatunki muzyki świeckiej, to po prostu była zwykła muzyka klasyczna, która przyciągała wtedy tłumy na oper, po prostu to były tłumy tak jak dzisiaj na świetne, doskonałe filmy hollywoodzkie, na premiery tych oper, a więc to my tak sobie troszkę zrobiliśmy, może nie sztucznie, bo to wyszło w sumie tak pewnie i naturalnie, że kultura masowa i kultura wysoka, ale my tę kulturę taką zwykłą wieku XVII, XVIII, XIX zaczęliśmy nazywać kulturą wysoką. I myślę, że Mozart by nie miał nic przeciwko temu, żeby jego muzyka była grana w różnych lokalach, gdzie ludzie się spotykają i cenią sobie miłą i dobrą muzykę. I niekoniecznie nie musi ona być grana na wielkich salach koncertowych. Oczywiście co innego to dotyczy utworów muzyki religijnej, ale tak jak wspomniałem, że przy różnych okazjach już i dzisiaj muzyka religijna jest na salach, jest na koncertach plenerowych. To jest też bardzo ciekawe i myślę, że też pokazuje, że ta muzyka, która jest czasami trudniejsza niż ta świecka, też jest przyswajalna i ludzie bardzo mocno ją przeżywają.
Mówimy głównie o muzyce, ale no, mamy też inne formy sztuki, teatr, kino, malarstwo. Czy na przykład z malarstwem, jak wychodzić do ludzi, tak, do szerokiego grona społeczeństwa? Czy państwo macie jakieś tutaj pomysły, by tutaj to propagować? Czy w ogóle jest szansa, jeśli chodzi o na przykład malarstwo? Czy teatr? No, tutaj chyba bariera organizacyjna jest zbyt duża. Ale słucham państwa opinii na ten temat.
No, jeśli chodzi o teatr, też zauważyliśmy, że dużo łatwiej sprzedają się takie sztuki, no troszeczkę też może komediowe, rozrywkowe, prawda?
To znaczy, ale jako państwo organizatorzy oczywiście wyjeżdżacie tak, do teatru, do Warszawy. To znaczy
nie, zapraszamy do siebie, zapraszamy tak? Do siebie, tak. Jeśli chodzi o klasykę, no może jest troszeczkę trudniej, ale też jakby w tym kierunku chcemy pójść, zaczynamy takie próby, ponieważ nasza sala jest ciągle przed remontem, więc jest jakby trudno sprostać wymaganiom teatrów, bo jest możliwość zaproszenia spektaklu, prawda, na miejsce, niekoniecznie mieszkańcy muszą wyjeżdżać, gdzieś tam organizować sobie wyjazdy. Ale tutaj też jest różnie. No, zauważamy na dzień dzisiejszy, że dużo łatwiej jest sprzedać, powiedzmy, spektakl taki łatwiejszy, prawda? Taki, który dostarcza pewnego rodzaju rozrywki, niż jakiś taki klasyczny dramat. No ale myślę, że i to I to się powoli będzie zmieniało, bo jeżeli ta oferta się pojawi, jeżeli się pracuje nad jej wprowadzeniem, jeżeli się zachęca ludzi, no to jest po prostu taka żmudna praca, ale ona przynosi efekty. To jest po prostu no, codzienna nasza praca taka edukacyjna.
Jeszcze za chwileczkę oddam panu głos, tylko zapytam się tak od razu pani, ile takich spektakli na przykład Sokowski Ośrodek przygotuje w ciągu roku?
To znaczy tak, na takiej zasadzie, że zapraszamy artystów, prawda, zapraszamy powiedzmy grupy teatralne, to znaczy teatry impresaryjne, to powiedzmy jeden, dwa w ciągu roku.
Aha, czyli jest to taka raczej no, nieduża.
Jest no nieduża, ale tutaj też bardzo dużą rolę odgrywają względy techniczne, ponieważ tak jak mówię, nasza sala jest bardzo skromnie wyposażona, jest ciągle przed remontem. Na ten remont się niestety nie możemy doczekać, to jest kosztowna rzecz. I żeby sprostać tym wymogom, no niestety jest, jakie mają teatry, no jest nam na dzień dzisiejszy ciężko i po prostu jeżeli chcielibyśmy sprostać, to podraża bardzo cenę spektaklu. Więc jakby to jest bariera finansowa, która powoduje, że nie na wszystko, co byśmy chcieli, a co by chcieli też nasi mieszkańcy, możemy sobie pozwolić.
Ze względów organizacyjnych.
Ze względów organizacyjnych, tak.
Teraz zwracam się do pana Marsza Żyłowskiego. Siedlce przygotowują się do otwarcia sceny teatralnej, prawda? Prace już są mocno zaawansowane i tu coś muszę się zmienić w sensie pozytywnym.
To teraz ja się muszę pochwalić, bo od 2007 roku, kiedy rozpoczęliśmy tutaj kadencję prezydenta Wojciecha Kudelskiego, rozpoczęliśmy jakby wychodzić naprzeciw, no, kultura naprzeciw ludziom. I to nie tylko ta kultura wysoka, ale również masowa. Wszystkie imprezy, wszystkie wydarzenia, które organizowaliśmy, staraliśmy się dopinać bardzo perfekcyjnie i tak repertuarowo, żeby było to bardzo ciekawe. Nasza oferta kulturalna nie tylko podczas Dni Siedlec, ale zaczęła się wzbogacać o plenerowe koncerty muzyki klasycznej, o wysokiej rangi koncerty również w kościołach czy na salach koncertowych. Stworzyliśmy teatry uliczne, festiwal teatrów ulicznych. Zapropagowaliśmy nowe formy jakby wyjścia kultury na, przepraszam, tak nazwę, na ulicę. Na ulicę. Wyrazem jest do tego większa jakby odwaga, większa otwartość. Ktokolwiek przyjdzie, nie wiem, do biura prezydenta, czy do samego prezydenta, czy do referatu kultury, czy do mnie i powie, mam taką inicjatywę, nikogo nie blokujemy, wręcz pomagamy. Efektem tej współpracy tego są nawet to wyjście ostatnie plastyków siedleckich w 5 tirach. Sztuka noc, noc muzeów na placu Sikorskiego.
A to staje się teraz tak modne w całym kraju.
Ale to my, może nie my pierwsi jako w Siedlce, tylko już proponowałem w 2007 roku plastyką. Mówię, słuchajcie, plac Sikorskiego, skwer Tadeusza Kościuszki jest dla was. Macie w nocy artystów, podświetlamy was, malujecie.
Jest odpowiednia sceneria.
No i to dopiero po 3 latach zaczyna coś dojrzewać, zaczęło się jakby to otwierać. I na pewno to pochłania spore środki, ale pamiętajmy, że kultura jest czymś, co wychowuje. I tutaj na pewno pani dyrektor zgodzi się ze mną i myślę, że musimy sobie sami podpowiedzieć, że na pewno szkoły i koncerty edukacyjne, spektakle teatralne, aby tylko szkoły chciały z tego korzystać, to ta oferta przedpołudniowa jest w ośrodkach siedleckich kultury, zarówno w Centrum Kultury i Sztuki, w Miejskim Ośrodku Kultury, jest naprawdę bogata. Tego nie ma na afiszu, bo to są agencje, które sprzedają swoje spektakle szkołom, ale to się odbywa w siedzibach naszych ośrodków. Nasze ośrodki to współorganizują. I wracając do tej sali teatralnej, już widzimy, jak komin sceniczny pięknie powstaje w Siedlcach. Jak idzie ku górze, będzie bardzo wysoki, na wysokość prawie 4 pięter i mam nadzieję, będzie to scena teatralna z kanałem muzycznym.
Czyli z prawdziwego zdarzenia?
Miejmy nadzieję, że z prawdziwego zdarzenia. Nie będzie to teatr wielki, ale będzie już na pewno to jakaś, nawet nie namiastka, ale będzie to forma takiego teatru miejskiego, gdzie będzie można i wystawić i Szekspira, i fragment jakiejś operetki, opery i sztukę współczesną teatralną.
No tak, scena to jedno, ale no, trzeba mieć zespół lub tak. Prawda, zapraszać. Więc jak na przykład miasto Siedlce chce sobie poradzić w tej sytuacji?
Myślę, że to pytanie do dyrekcji Centrum Kultury i Sztuki, która będzie dysponowała tą salą. Ja myślę, że nazwę Centrum Kultury i Sztuki i status Centrum Kultury i Sztuki trzeba będzie zmienić. Powinien to być, nie wiem, Teatr Miejski czy Siedlecki Teatr Miejski, bo już to jakby się troszkę to wymknie ze względu na scenę. Na razie to myślę po prostu roboczo na ten temat. Mówię w cudzysłowie, zachorowałem na stworzenie orkiestry w Siedlcach. Zachorowałem i ją stworzę.
Orkiestr symfoniczny.
Nazwijmy tą orkiestrę małej symfonicznej, bo symfoniczną będziemy po prostu do różnych dzieł.
A co to znaczy mała orkiestra symfoniczna? Bo myślę, że ja słuchaczy no, nie orientuję się w tych zawiłościach.
To są zależności od obsady. Muzyka symfoniczna kojarzy się z dużą obsadą, przynajmniej 40-50 muzyków. Zacznijmy najpierw od kwintetu, pierwszych 6, skrzypiec, drugich 5. Altówek 4, wiolonczel 4, kontrabasów 3, to już jest kwintet, podstawa orkiestry. Mamy orkiestrę garnizonową w Siedlce, gdzie dęte instrumenty w większości możemy poszczególnych muzyków dobierać. To zależy od obsady, do jakiego dzieła jest potrzebna obsada, wtedy tych muzyków podnajmujemy i wynajmujemy. Zachorowałem, myślę, że jestem w stanie przekonać pana prezydenta do tego, żeby taką orkiestrę stworzyć.
Ale jeszcze o teatrze. Czy jakiś zespół byłby stworzony w Siedlcach, czy po prostu wykorzystanie teatrów, no, na przykład warszawskich w tej sytuacji?
Bez artystów z zewnątrz myślę, że taki teatr nie miałby sensu. Bo muszą być gwiazdy. Muszą być też odtworzone bardzo mocno dni teatrów, takie, które funkcjonowały w latach, początku lat 90., końcówce lat 80., siedleckie dni teatru, gdzie do Siedlec zjeżdżały naprawdę wybitne i dobre teatry. Trzeba dać też ludziom możliwość klasyki, dobrej klasyki teatralnej. To nie musi być, nie wiem, od razu operetka, czy tam, nie wiem, Wodę Wil, Krakowiacy i Górale, ale może być to dobry monodram. Może być to scena teatralna na 3-4 aktorów. Mhm. Także to...
Czy metoda takich drobnych kroczków.
Metoda drobnych kroczków, ale musi być oferta dobrej klasyki z zewnątrz. Mamy podstawę. Być może, że to też wywołałoby, że nasi artyści, ci, którzy tworzą obecnie na przykład Teatr S, mieliby szansę na tej scenie występować ze swoimi spektaklami. Ja jestem w ogóle zwolennikiem. Dzisiaj mamy bardzo dużo utalentowanej młodzieży i trzeba brać przykład z różnych teatrów, z teatrów radomskich, z teatru z Radomia, z Kielc, chociażby
są już pewne wzorce
z teatru Roma czy teatru Józefowicza, gdzie jest casting i dobiera się do danego spektaklu utalentowanych młodych ludzi. To nie muszą być. I
daje czyli
się,
gwiazda, jedna, tak, druga, prawda?
Daje im się ludzie. Kadrę, która ich kształci przez 3-4 miesiące i przygotowuje premierę potem, która nie schodzi przynajmniej z pół roku z afisza. Ja jestem zwolennikiem takiej formy pracy z ludźmi, bo nie tylko się jakby zamykamy, bo w wielu ludziach drzemie tyle talentów, a szczególnie w młodych, że można znaleźć gwiazdę.
O talentach to będziemy jeszcze rozmawiali w dalszej części audycji. I ja teraz zapytam o sztukę ludową. Czy ta sztuka ludowa, no, która jest u nas obecna, którą staramy się niejako wspierać, no może być na tyle interesująca i obecna, by zainteresowała jakieś szersze grono społeczeństwa?
Na pewno tak, chociaż to...
Czy myślę... to troszeczkę tak postrzegamy jak, no nie wiem, jakby troszeczkę takie muzeum, że to jest, prawda, należy na to popatrzeć, ale już tak głębiej się zainteresować tym, to już jest znacznie gorzej.
No myślę, że czasy, kiedy traktowaliśmy to troszeczkę tak jako muzeum, może z jakimś takim lekkim przymrużeniem oka, minęły. wraca się do korzeni, wraca się do tego, co autentyczne, co oryginalne. To się zawsze obroni. Chociaż to też nie jest propozycja dla szerokich mas, bo trzeba mieć tak pewnego rodzaju, myślę, wrażliwość, trochę takiej wiedzy, prawda, żeby to odebrać nie tak wprost, tylko no, po prostu wiedząc, co się ogląda, prawda, czego się słucha. Są imprezy folklorystyczne w Polsce, gdzie prezentuje się kulturę ludową taką in crudo, bardzo autentyczną, i tłumy ludzi to obserwują. Ja sama byłam kiedyś na Kurpiach, na miodobraniu w Myszyńcu i muszę Państwu powiedzieć, że wtedy jeszcze pojechałam z zespołem, który prowadziłam, i muszę Państwu powiedzieć, że jak zobaczyłam na Leśnej Polanie tysiące ludzi, samochody w promieniu, nie wiem, 2 kilometrów.
Ale Pani doktor, czy przyjechały te osoby tylko właśnie na te występy? Czy przy okazji?
Przyjechały. Oczywiście impreza zbudowana jest z wielu elementów. Aha. Każdy znajdzie coś dla siebie. Ale chcę powiedzieć o tych występach artystycznych, ponieważ myśmy byli zaproszonymi gośćmi, a przed nami przez kilka godzin występowały zespoły z Kurpi Zielonych. Więc ja jestem etnografem, więc ja odróżniam te zespoły, znam te zespoły. Mhm. Ale myślę, że dla takiego laika, który przyjechał, to praktycznie no, one śpiewają podobne pieśni, są tak samo ubrane, prawda, grają na takich samych instrumentach. I przez, proszę Państwa, wiele godzin publiczność, naprawdę tysiące ludzi przed tą sceną stało i z wielkim zainteresowaniem oglądało te występy, dopingowało te zespoły, oklaskiwało. Ja na to patrzyłam naprawdę z wielkim podziwem. Na pewno byli tam mieszkańcy okolicznych miejscowości. Ten folklor na Kurpiach Zielonych jest żywy, prawda? Więc jakby w wielu domach jeszcze mówi się gwarą, śpiewa się te piosenki, grywa się na tych instrumentach. Praktycznie w każdej większej wsi jest zespół czy grupa, która śpiewacza, powiedzmy, czy muzyczna. Więc w takich regionach na pewno jest troszeczkę inaczej. Ale ja też zauważam, ponieważ w Sokowie Podlaskim od kilku lat organizujemy różnego rodzaju imprezy folklorystyczne, że one też się cieszą zainteresowani. W mieście, gdzie wcześniej takich imprez nie było, nie było takich tradycji, udało nam się wykreować i zorganizować w tym roku już po raz 9 festiwal Europejskie Nadburzańskie Spotkania Folklorystyczne, na który przyjeżdżają zespoły z różnych regionów krajów Europy Środkowej i Wschodniej. I przez cały dzień, kiedy są przesłuchania, sala jest wypełniona. Na koncercie plenerowym w pierwszej części, kiedy zespoły prezentują się w krótkich programach, też jest publiczność. Może nie są to tysiące ludzi, ale jest publiczność. Udało nam się w mieście, gdzie takich tradycji nie było, założyć zespół folklorystyczny, który jest teraz naprawdę w czołówce zespołów w Polsce. Zdał po raz trzeci zespół egzamin CIOFowski, dostał certyfikat na 5 lat.
To czy konkretnie o jakim zespole Pani mówi?
Zespół pieśni tańca Sokołowianie.
I tak jak miałem przyjemność oglądać ten zespół i muszę powiedzieć, że mi się podobał.
Że się Pan podobał. Na początku, kiedy ten zespół zakładaliśmy, no taka była idea, że po prostu odgórnie zakładamy taki zespół, bo bardzo mi na tym zależało, tak jak mówię, jestem etnografem, więc pewne priorytety
czuję Pani
miałam.
Klimat.
Tak. Więc na początku było bardzo trudno zachęcić młodzież, żeby do takiego zespołu w ogóle chciała przyjść, żeby chciała tańczyć takie tańce. A już pierwszy raz, kiedy przyszło im się ubrać stroje ludowe, no to był dramat, po prostu oni w tym nie wystąpią. A teraz młodzież przychodzi, wspaniale się bawi, ciężko pracuje. Jak ja ich obserwuję naprawdę z wielkim podziwem, jak długo trwają próby, jak oni muszą naprawdę no, wiele wyrzeczeń ponieść, żeby wysoki poziom osiągnąć, żeby mógł wyjeżdżać, móc koncertować. I robią to naprawdę z taką widać z wielkim zaangażowaniem i im się to podoba. Oni z przyjemnością oglądają inne zespoły folklorystyczne, zaprzyjaźniają się. Są jakby, no to jest jakby taki ich krąg zainteresowań. Więc to się może podobać. Ale to też, tak jak mówię, nie jest dla wszystkich. Tak mi się wydaje. I też trzeba to po prostu przyjąć i tak zaakceptować. Prawda? Nie narzucać tego, że to musi być dla wszystkich, bo nie ma takiej potrzeby. Tyle też, że kultura ludowa, no tak jak i kultura wysoka, wymaga mecenatu, wymaga opieki. Bo ona sama się nie sfinansuje, nie ma się co oszukiwać. To nie jest kultura masowa, bo tutaj no, działają przemysły kultury, tak jak mówił pan dyrektor, artyści zarabiają na siebie, zarabiają na impresariaty. W przypadku kultury ludowej, tak jak kultury wysokiej, jest potrzebny mecenat, jest potrzebna opieka, ochrona. Wtedy to będzie funkcjonowało i zawsze będzie miało krąg odbiorców, bo ludzie szukają takich klimatów.
Kiedy się zapoznaję z relacjami właśnie występów polskich zespołów ludowych za granicą, to szczególnie Polonusi no bardzo mile no, przyjmują występy. tych zespołów, aż im się łezka wokół kręci, kiedy widzą te polskie zespoły ludowe.
Polonusi też, ale nie tylko, bo muszę powiedzieć, że odkąd nasz zespół Sokołowianie jest w Sjofie i dostaje różne zaproszenia, wierzę, za granicę i czasami ja też mam przyjemność i okazję pojechać z nimi, to na przykład w zeszłym roku zespół był w Castelforte we Włoszech na festiwalu, gdzie było też wiele zespołów, nie tylko z Europy, ale też z Azji, ale też z Ameryki Południowej. No i też ogromna publiczność i ludzie z wielkim zainteresowaniem oglądali te występy i wydawać by się mogło, że no może jak będzie występował zespół z Azji, bardzo egzotyczny, to może on wzbudzi jakieś tam wyjątkowe zainteresowanie, prawda? Nie. Polacy się bardzo podobali, nasz zespół bardzo się podobał, też zawiązał wiele przyjaźni, też był proszony o bisy, no naprawdę...
Mamy piękne dziewczęta.
Mamy
poza konkurencją.
Ale myślę, że kiedy zespół prezentuje programy, ta różnorodność strojów, jednak nasz folklor jest piękny, bardzo taki żywiołowy, no i różnorodny, bo każdy region to jest coś innego, prawda? Coś wnosi. To jest ciekawe, nawet dla kogoś z zagranicy, kto tego nie zna bliżej.
A ja mam wrażenie właśnie, że my Polacy wreszcie przestaliśmy się wstydzić tego, że mamy tak piękne tradycje i tak bogaty w różne formy folklor. Bo też obserwuję na zespole Chodowiacy, zespole pieśni i tańca ziemisielskich Chodowiacy, bo Sokołowianów raz widziałem, chyba 2 lata temu, też faktycznie bardzo wysoki poziom reprezentują. Ale widzę, że tam też grono przede wszystkim młodych ludzi.
Mój pan o Chodowiakach.
Tak, o Chodowiakach. Sami w sumie młodzi, którzy wyrośli w zespole Tuzin. I te osoby, które z nimi przebywają, ich koledzy, koleżanki, które nie tańczą w tym zespole, nie boją się do nich podejść, nie boją się z nimi rozmawiać, nie wstydzą się tego. Ci młodzi ludzie, ja już kilkadziesiąt razy miałem okazję ich oglądać, mówię o zespole Chodowiacy, w różnych sytuacjach i byliśmy razem w Paryżu i w różnych sytuacjach, kiedy przyjmowaliśmy delegacje zagraniczne, w różnych sytuacjach, kiedy był u nas prezydent Rzeczpospolitej Polskiej świętej pamięci Lech Kaczyński czy świętej pamięci Ryszard Kaczorowski. Oni szli przez miasto dumni z tego, że chodzą w tych strojach i jeszcze parę lat temu, może 10-12, to by tak, ubierzmy płaszcze przeciwdeszczowe, żeby nas nie było widać.
Tak, gdzieś tam się przemknąć, prawda?
Przebierzemy się na sali od razu obok. A dzisiaj, czy nawet na koncertach z okazji 3 maja, czy koncertach z okazji 11 listopada, my wyszliśmy przecież tak naprawdę z koncertami na 3 maja bardzo mocno w plener od momentu, kiedy zrobiliśmy piękny skwer Kościuszki w Siedlcach. I zespoły tańczą, nawet ostatnio był koncert Chopinowski właśnie na placu, na skwerze Kościuszki. Zespół Chodowiacy tańczy, nie wstydząc się tego. Rano o 9, o 16, koncert biało-czerwony i naprawdę ja mam wrażenie, że wreszcie z dużym wykrzyknikiem, oby się to nie zmieniło, Polacy
zaczynają
doceniać. Gdzie jedziemy na weekend? Na wieś. Nikt nie mówi, jedziemy gdzieś tam do kurortu, tylko jedziemy na wieś. Szukamy potraw
regionalnych,
wiejskich, tradycyjnych, kiełbasa pchana palcem i tak dalej. I tu widzę wreszcie, że chyba tak się nasze społeczeństwo z powrotem jakby nawróciło do tego, żeby doceniać to, co jest najpiękniejsze w naszej kulturze.
Przyznaje się do swoich korzeni w większości.
Proszę Państwa, sztuka filmowa. Wydawało się, że w dobie tak burzliwego rozwoju mediów film zacznie tracić, kino, swoją publiczność. Tymczasem no, nie jest tak źle. Tutaj mogę mówić głównie na przykładzie Siedlec, gdzie powstało nowe kino, no i zjawiają się tam tłumy. Myślę, że to pan Żyłowski może więcej powiedzieć na ten temat.
Kino jest bardzo popularne w Siedlcach. Faktycznie był taki moment, kiedy jedyne kino, które istniało w Centrum Kultury i Sztuki, tylko na premiery miało
jako taką
widownię.
I nagle stało się coś niesamowitego.
Nieobecny tutaj dzisiaj z nami Jarosław Skrobecki, szef Kina Centrum Kultury i Sztuki. Pewnie więcej by na ten temat powiedział, jak to wyglądało, jakich musiał szukać pomysłów, żeby znaleźć publiczność, maratony filmowe, spotkania z twórcami. W momencie, kiedy powstało w tym regionie, w tym kwadracie Warszawa, Lubin, Terespol, Białystok, bo tak to mogę oceniać. To jest taki rąb, nie trójkąt, tylko taki rąb. Jedyne na tak wysokim poziomie kino Max Filmu z czterema salami, z najnowszymi technikami odtwarzania zarówno wizji, jak i dźwięku, również z techniką 3D, powoduje, że komplet widzów jest prawie na każdym seansie. Dzisiaj Siedlecki Max Film to najlepsze kino Max Filmu w Polsce.
Z tego, co się notuje, to chyba bodajże codziennie około 1000 biletów sprzedaje się w siedleckim kinie.
Dzisiaj rozmawiałem z dyrektorem Jackiem Czewskim na temat 1 czerwca, bo przecież kino zarówno i w samym kinie, i na amfiteatrze Karitas Diecezji Siedleckiej miało swoją imprezę dla dzieci. I kino miało swoją imprezę dla dzieci, a te obiekty są obok siebie i tak się pięknie uzupełniały. To prawie przez te cały dzień około 2500 dzieci z rodzicami przeszło przez samo kino. I to samo było również na amfiteatrze, czyli kino ma wzięcie, przyjeżdżają wycieczki. Myślę, że Siedlce robią się już taką faktycznie mocną stolicą subregionu. No wiele jeszcze elementów tutaj nam brakuje, ale mamy za moment mieć teatr, mamy za moment ładną salę widowiskową i myślę, że dobre drogi, więc zapraszamy.
Panie doktor, a jak jest właśnie, jeśli chodzi o film, w Sokole Podlaskim?
Ja myślę, proszę Państwa, że to, co mówił pan dyrektor i pan redaktor, że jest takie duże zainteresowanie filmem w Siedlcach, od kiedy powstało Multikino, świadczy o tym, że ludzie szukają dobrych warunków, bo praktycznie
czyli
film,
chyba tu jest główna postawa,
tak,
prawda?
Film można obejrzeć, no nie oszukujmy się, z może jakimś niewielkim opóźnieniem, ale można obejrzeć na DVD czy w telewizji, ale tak naprawdę to bardzo dobrze, że ludzie jakby przełamują taki bierny odbiór kultury, prawda? Że nie szukają tylko tego, co przyjdzie do domu, co mogę w domu obejrzeć czy posłuchać.
Czy, że wystarczy tylko pilot,
tak,
przysłowiowy.
Tak, tylko chcą sobie zadać trud i chcą iść właśnie do kina, chcą iść do teatru. Jest pewnego rodzaju rytuał, trzeba się przygotować, trzeba kupić bilet, prawda? Trzeba się może troszeczkę inaczej ubrać. No, towarzyszy temu pewna atmosfera, no idzie się z kimś, prawda? I to jest jakieś wydarzenie. I jeżeli to się wszystko odbywa w takim miejscu, jak mówił pan dyrektor, no jest bardzo, bardzo dobrze wyposażone to kino. Wspaniałe sale i praktycznie no, siedzi się wygodnie, wszystko się widzi, wszystko się słyszy i no, sala jest przecież, no, można powiedzieć, idealna. Nowa i wspaniale wyposażona, więc to jest prawdziwa przyjemność, bo oprócz tego, że się ogląda ciekawy film, no to jeszcze otoczenie, prawda, no odbiór, no to wszystko odgrywa ogromną rolę. U nas, tak jak powiedziałam, no sala widowiskowa jest jednocześnie salą kinową. Ciągle przed tym remontem, na który nie wiem, czy możemy w najbliższych latach liczyć, pomimo naszej takiej przecież bardzo bogatej i szerokiej działalności różnorodnej. No i cóż, w tym roku będziemy też prowadzić taki niewielki remont w kinie, bo będzie wymiana projektorów i nagłośnienia, więc to może troszeczkę poprawi sytuację, bo ten sprzęt, który mamy, no to nadaje się, żeby przekazać go do Muzeum Techniki po prostu wprost. I w pewnym sensie pewnie to, w pewnym stopniu pewnie to poprawi sytuację. Jest oczywiście zainteresowanie filmem, chociaż odkąd jest Multikino w Siedlcach, to zauważamy, że tych biletów sprzedaje się mniej, że jednak wielu widzów jeździ do Siedlec. No to jest 20 parę kilometrów, więc no to nie jest, no nie trzeba jakiegoś tam wielkiego trudu sobie zadać, a rzeczywiście w takich bardzo przyzwoitych warunkach można ten film obejrzeć. No ale nic, walczymy o widza. Kino u nas funkcjonuje. Staramy się też wprowadzać jakąś ciekawą ofertę, urozmaicać ją. Poszerzymy ją w momencie, kiedy będziemy już po tym remoncie właśnie tych projektorów, czyli tego projektorów kinowych. No bo póki co, no niestety i wizja, i dźwięk w kinie no daleko odbiegają od stanu, jaki powinien być. Ale filmy cieszą się zainteresowaniem. Jeżeli jest dobry tytuł, to widzowie przychodzą. No przy czym, tak jak mówię, wszystko się liczy. Nie tylko ten dobry tytuł, ale również i miejsce, w jakim ten film jest.
Zresztą zupełnie, bo pani dyrektor powiedziała właśnie, że bardzo się liczy to, że premiera w dniu, kiedy startują kina warszawskie z premierą, kina poznańskie czy krakowskie z tych wielkich aglomeracji miast, to samo się u nas dzieje, czyli w tym samym dniu jest w Siedlcach premiera. Nie ma opóźnienia, do tej pory w Siedlcach mieliśmy niestety czasami nawet dwumiesięczne opóźnienie z premierą. I to już wszyscy prawie byli już w Warszawie na filmie. Dzisiaj startuje kino wraz z premierą krajową. I to jest chyba też bardzo ważny element, że to przyciąga. Z drugiej strony ja to też podkreślam w różnych swoich wypowiedziach, że często już tak nie chwaląc się dużo podróżuję prywatnie, artystycznie, zawodowo po kraju, po Europie. I zawsze jak wysiadam, to w danej miejscowości, w danym miejscu, czy to będzie Augsburg, czy to będzie Kraków, czy to będzie Wenecja, to zawsze...
Idę do kina?
Nie. To zawsze wącham miasto.
A na czym to wąchanie miasta?
Polega na tym, że wysiadam i jak czuję dobry zapach kawy, dobry zapach tytoniu, dobry zapach, i to wszystko ze sobą powoduje, że to taki napędza się sam, że i restauracje mają swoje wzięcie, i kultura wysoka ma swoje wzięcie, i kultura ta komercyjna ma swoje wzięcie, i to samo się czuje również w siedleckim kinie. Idziemy, wchodzimy do kina i czujemy trochę Europę, bo jest duża przestrzeń, świetnie wyposażone kino, dobry zapach, dobry smak, i myślę, że ludzie też chcą, wracając do tego mojego wyjścia wątku, poczuć się jak w Europie. I do tego trzeba, my Polacy musimy jako, nie wiem, włodarze miast, dyrektorzy instytucji dążyć, żeby wszystko było na wysokim poziomie, żeby ludzie... To gorzkość życia mają w różnych sytuacjach. Mają gorzkość życia w zakładzie pracy, w sklepie, w życiu, w przychodni lekarskiej, w kolejce. A jak już idą na takie wydarzenie, czy to będzie wydarzenie kulturalne, czy wydarzenie chociażby, nie wiem, nawet mecz sportowy, czy jakieś wydarzenie sportowe, to nie muszą mieć jakby namiastkę tej Europy, namiastkę świata. Poczuć ten zapach, że oni nie są nadal jakby przytłoczeni problemami życiowymi, tylko wchodzą do innego świata.
Tak, to jest jednak też, prawda, pewien rodzaj święta, prawda, kiedy uczestniczy w koncercie, czy w filmie, czy w jakimś ciekawym wydarzeniu kulturalnym. To jest święta, więc wszystkie atrybuty święta no, muszą być jakby utrzymane, żeby człowiek był zadowolony, więc już nie tylko samo to wydarzenie, ale też i cała oprawa, cała otoczka, również miejsce, również te smaki, te zapachy, prawda, osoby, które w tym uczestniczą, które to obsługują, to wszystko jest szalenie ważne i wtedy człowiek po prostu jakby no, czuje satysfakcję i chce uczestniczyć po raz kolejny, prawda, chce wrócić do tego miejsca, bo czasy, no, kiedy wszystko było takie obskurne, no to mamy już za sobą i one już nie wrócą. Teraz, tak jak pan dyrektor mówi, no wszyscy powinniśmy stanąć na wysokości zadania i zaproponować ludziom coś naprawdę z wysokiej półki, coś dobrego, coś...
Świetnie przygotowanego.
Coś świetnie przygotowanego.
Po prostu musimy uciekać do przodu.
To czas.
Tak. Aktualność w kulturze jest jednak chyba taką cechą wiodącą, że trzeba cały czas aktualizować ofertę, to co się robi, to co się proponuje, bo te gusty się zmieniają, potrzeby się zmieniają.
Dziękuję Państwu za pierwszą część audycji. Po krótkiej przerwie muzycznej powrócimy dalej do naszej dyskusji.
Kiedy znajdziemy się na zakręcie, co z nami będzie? Świat rozpędzi się niebezpiecznie, co z nami będzie? Nawet jeśli życie dawno zna odpowiedź, może lepiej, gdy nam teraz nic nie powie. Kiedy znajdziemy się na zakręcie, co z nami będzie? Świat rozpędzi się niebezpiecznie.
po co chcemy przeczytać cały scenariusz, szukamy błędów, przewidujemy najgorsze, że nie dojdziemy do happy endu, a to dopiero początek, tyle przed nami, po co się pytać na starcie, co będzie z nami. I nawet jeśli to życie zna już odpowiedź, będzie dużo ciekawiej, gdy teraz nic nam nie powie.
Sferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia Lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słanowicza 17.
Witam Państwa w drugiej części audycji Porozmawiajmy jak ludzie. A przypomnę, że gośćmi audycji są pani Maria Koc, dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury, i pan Mariusz Orzełowski, dyrektor chóru miasta Siedlce, jednocześnie dyrektor gabinetu prezydenta miasta Siedlce. Proszę Państwa, wiemy, że promocja odgrywa niebagatelną rolę w kulturze, czy tej masowej, czy tej wysokiej, a zwłaszcza media, a zwłaszcza telewizja. No, można nawet przyjąć taką zależność, że ten, kto jest w telewizji, to później może, występując tam czy gdzie indziej, zbierać tantieny z tego właśnie faktu. Czyli myślę, że nawet zaryzykuję takie twierdzenie, że ci, co są w telewizji, kreują się na gwiazdy i później występują w roli tych gwiazd właśnie na koncertach takich czy innych. Chociaż z drugiej strony no, nie zawsze idzie to w parze z poziomem. Czy Państwo macie też podobne spostrzeżenia?
Chwilka, tak? Na zastanowienie. Na pewno w tym, co pan, panie redaktorze, powiedział, jest duża racja. Wiele obserwujemy produkcji, które są chwilowe, że media bardzo często kreują zjawiska artystyczne, podając to ludziom jako wysokiej rangi, czy też wysokie artystycznie. Potem, jak się bardzo często okazuje, to jest jakby gwiazda jednego wieczoru, ale wcześniej było to tak nadmuchane, że ludzie jednak do dzisiaj niekiedy uważają to za znakomitość. Ja nie będę tutaj wymieniał zespołów artystycznych, żeby tutaj nie mówić o nich, ale na pewno Państwo takie przykłady, takich przykładów można by było wiele podać. Ja też powiem z takiej innej zupełnie półki na temat kwestii promocyjnych, bo Siedlce mają wiele osób, które gdzieś zafunkcjonowały, czy to w sporcie, czy zafunkcjonowały w sztuce, w muzyce, w tańcu. I kiedyś pamiętam na sesji Rady Miasta Siedlce któryś z radnych zapytał mnie, no dlaczego miasto tego nie wykorzystuje do własnej promocji. To świetna rzecz, i tak dalej. Tylko ja zawsze podkreślam i tę odpowiedź swoją powtórzę, że nie wszystko złoto, co się świeci. Trzeba czasami poobserwować rozwój danego sportowca, danego muzyka, danego artysty, tancerza w ogóle nie tylko jego wybitność w danej dziedzinie, ale również całokształt.
Osobowość.
Osobowość, żeby później niestety nie wstydzić się, że miasto, nie wiem, fotografowało się, czy zrobiło kilkadziesiąt banerów, billboardów, wypromowało. Promowało się dzięki tej osobie, a potem się okazało, że ta osoba tak naprawdę nie była godna tego miasta, no bo zachowała się tak w odpowiednim, albo zachowała się tak życiowo, albo zachowała się tak gdzieś w restauracji, albo w innej sytuacji, a więc znamy, myślę, że Państwo słuchając tego domyślacie się, o których sytuacjach mówię. Ale niestety siła mediów jest tak wielka,
rażąca,
że nawet z niczego zrobią wielką, wielką rzecz. I to jest na pewno, może nie to, że szokujące, bo każdy o tym wie, ale takie trudne dla artystów tych wybitnych, dla tych artystów, którzy w pocie czoła od 7 roku życia, nie wiem, ćwiczą, grają, uczą się tańca, kończą szkoły, studia, są wybitni, później wygrywają konkursy różnego szczebla na całym świecie i przepraszam, że to użyję, nikt o nich nie słyszał, chciałem trochę inaczej powiedzieć, ale nikt o nich nie słyszał, a o gwiazdce, że tak powiem, jednego wieczoru czy jednego programu, która gdzieś tam ma mocniejsze plecy w danych mediach, wszyscy mówią i do dzisiaj jeszcze niektóre tabloidy o nich piszą, zajmują się, paparazzi cały czas za nimi chodzą, a tak naprawdę to już nie są gwiazdy, bo ani już nie śpiewają, ani tańczą, ani nie robią niczego, co jest związane ze sztuką.
No właśnie, to jest problem. Jak przekonywać ludzi, żeby, no nie wiem, nie oglądać takich rzeczy, nie interesować się. Czy to jest w ogóle możliwe, czy no należy to zostawić biegowi? Tak to jest, jak jest.
Znaczy, niekoniecznie musimy się na to godzić, chociaż no nie wiem, czy nasza niezgoda na pewne zjawiska coś da, no ale trzeba o tym mówić, trzeba sobie to jakby uświadamiać, bo no media mają tę moc kreowania gwiazd, kreowania różnych zjawisk, nie zawsze pozytywnych. Ale jeśli chodzi o te zjawiska chociażby, czy jeśli chodzi o te gwiazdy, jeżeli by sobie media zadały trud kreowania naprawdę czegoś wartościowego, właśnie na przykład zakres tej kultury wysoki, to co mówiliśmy wcześniej, prawda, Pavarotti, Placido Domingo, no i jak to, że oni zaistnieli, prawda, stali się popularni na całym świecie, że na swoje koncerty zaczęli ściągać no, tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, to się stało za sprawą mediów. I myślę, że gdyby media więcej takich tego typu gwiazd chciały pokazywać, gdyby chciały tego typu widowiska, tego typu spektakle, przedsięwzięcia właśnie wartościowe prezentować, to ludzie chętnie, wcześniej o tym mówiliśmy, w tym uczestniczyli. To również darłoby się do takiego obiegu masowego, to by zaczęło funkcjonować i ludzie, którzy na co dzień no może odbierają taką łatwą kulturę, tym by się też zainteresowali, bo myślę, że i ta kultura wysoka, i muzyka klasyczna, i teatr, to wszystko się obroni, przynajmniej w jakimś szerszym kręgu. Tak. Nie wobec wszystkich, prawda? Ale się obroni. Tylko
przede wszystkim
to musi dotrzeć.
W czasie, tak.
Tylko to musi dotrzeć. Media muszą chcieć to prezentować, chcieć to pokazywać. Ja tak jeszcze wracając, bo wcześniej mi się to nasunęło na myśl, wspomnieliście też panowie Mozarta. Pamiętam, że jak byłam studentką w latach 80. wszedł na ekrany kin Amadeusz Milosza Formana. Ja ten mieszkałam w Akademiku. No i myśmy byli tym filmem zachwyceni, więc chodziło się do kina po kilka razy na ten film. Gdzieś tam jakieś pirackie kasety, no bo to były lata 84 czy tam 5, no więc jakie to czasy były nieporównywalne. W każdym pokoju słuchało się muzyki Mozarta. I to wcale nie jest tak, że ja to wyniosłam z domu, bo nie wyniosłam, bo nie wychowałam się w muzycznej rodzinie, w bardzo skromnej rodzinie się wychowałam. I praktycznie poznałam tę muzykę dzięki temu filmowi. No i
to zainspirowało.
To zainspirowało. I myślę, że wielu moich koleżanek, kolegów, prawda, i zaprezentowana w ten sposób postać Mozarta przez Milosza Formana, ona zaistniała w takim szerokim obiegu. Ludzie zaczęli słuchać Mozarta. Mozart stał się bardzo modny i tak było przez kilka lat. No. Mozart nadal się broni oczywiście, no ale już w trochę może jakby innym...
Dzisiaj ogromną wagę czy też rangę mają pieniądze w tym rynku też medialnym. I zwróćmy Państwo uwagę, że nawet na same koncerty niektórych gwiazd, jak one są, powiedziałbym w cudzysłowie, showmańsko robione, gdzie króluje nagość, gdzie im bardziej skandaliczne zachowanie artystki, artysty na scenie,
dużo krwi,
jest bardziej promowane w telewizji. Przynajmniej, ja nie wiem, czy Państwo zaobserwowaliście, ale nie wiem, czy po 10 kwietnia się coś nie zmieniło, bo ja już tego w telewizji nie widzę, takiego ohydnego pokazywania ludziom, zobaczcie, to jest ta artystka, ona wychodzi półnaga, skacze po tej scenie, pozycje wywija różne. Tego już po 10 kwietnia nie widzę. Być może coś się tam zmieni w tej chwili, ale tak do tej pory było. Im było bardziej skandalicznie, im było więcej nagości, to wtedy się najlepiej to sprzedawało. Wtedy ludzie siedzieli przed telewizorem nie dla samej artystki czy artysty,
tylko czekali,
co się wydarzy. I to jest też problematyczne, że my się tak dajemy oszukać, że my się tak dajemy oszukiwać temu ekranowi niebieskiemu, który nam sprzedaje wszystko. Nas może kupić właśnie takim siedzeniem przed telewizorem, patrzeniem przed telewizor, nas po prostu oszukują i kupują taką łatwością tej sprzedaży, tego, co tam widzimy. Nie? I wtedy łatwiej nam jest oglądać to, co się dzieje na tym ekranie niebieskim i posłuchać sobie klasyki. Nie?
Ja skoro mówimy o telewizji, w ostatnich latach boom przeżywają seriale. Państwa pogląd na ten temat.
Seriale też są potrzebne. Mają swoich fanów. Myślę, że seriale...
Wprost zagorzałych.
No, seriale są różne. No, myślę, że jeśli ludzie potrzebują tego typu rozrywki, no to nie ma w tym nic złego. No, seriale też mogą jakiś taki walor edukacyjny nieść, prawda? Mm-hmm. Czy jakieś przesłania. No, wszystko zależy od tego, jak one są produkowane, no, z jaką myślą, z jakim przesłaniem. No, też żeby to nie była jakaś taka papka, sieczka, tylko no, żeby temu jakiś cel, jakaś myśl przyświecała, prawda? No, tak jak wszystkiemu, no, co aspiruje do rangi jakiegoś, no, nie wiem, wydarzenia artystycznego czy kulturalnego. No jest i chyba są i będą seriale. No, wiele osób je ogląda, więc myślę, że nie ma w tym nic złego. Aby tylko po prostu no, były to mądre filmy, a nie takie prezentujące jakieś najniższego rodzaju rozrywkę.
I treści.
Ja współczesnych seriali nie oglądam.
Też osobiście to czyni.
Jeżeli chodzi o seriale, to gdzieś moja świadomość kończy się na panu Wołodyjowskim, cztery pancerni, piec.
Ogniem mieczem?
Serial Ogniem mieczem nie. Mówię o panu Wołodyjowskim, bo taki serial odcinkowy. Janosik, to są moje seriale ulubione.
Kultowe?
To już lat 60-70.
Ja się na tych serialach może nie wychowałem, ale je oglądałem. One powstały wcześniej, niż ja się urodziłem, ale potem oglądałem z wielkim tchem. To były jedyne seriale, które kiedyś w ogóle funkcjonowały. W ogóle te seriale to były jedyne filmy, które kiedyś funkcjonowały. I obecnie, nie wiem, może jakikolwiek odcinek jakiegoś serialu obejrzałem 3-4 lata temu.
A skoro...
Zabiera to czas.
Mowa o telewizji, to także jesteśmy blisko promocji. Mówicie Państwo, że w regionie mamy wielu artystów talentowanych. No, tylko jest problem. Jak ich pokazać światu, jak ich zaprezentować? No wiadomo, że telewizja może tu odegrać pozytywną rolę. Tylko znów problem, jak do tej telewizji się dostać, prawda? Gdzie rządzą też różne czynniki. Zatem pytanie do Państwa. Jak promować naszych rodzimych artystów? Macie Państwo jakiś pomysł, jakieś sposoby?
Proszę Państwa, uczestniczę w różnego rodzaju konferencjach, spotkaniach na temat kultury, organizacji kultury, edukacji kulturalnej, no także promocji w kulturze. Ostatnio mamy takie konferencje i mówiło się, żeby wydarzenie się sprzedało i niezależnie, czy to jest wydarzenie komercyjne, czy też niekomercyjne, ale żeby dotarło do odbiorców, żeby odniosło skutek, żeby była publiczność, to w każdym projekcie 30% budżetu musi być przeznaczone na promocję. no była mowa o większych wydarzeniach, o takich, które sięgają budżetu, powiedzmy, całorocznego mojej instytucji. No ale kiedy sobie wyobrażam, że organizujemy chociażby Dni Sokowe, czy jakąś inną dużą imprezę i mielibyśmy 1/3 budżetu wydać na promocję, to mi się to wydaje po prostu jakby trudne do zaakceptowania, bo liczymy każdą złotówkę i ciągle nam się wydaje, że środki przeznaczone na promocję w takiej skali to jednak jest za dużo, prawda? Bo za to można coś zaproponować konkretnego naszej publiczności. Ale może trzeba się przyzwyczaić do tego, że za promocję się płaci, że cała ta 1/3 budżetu przeznaczona na promocję to nie są jakieś
wygórowane ceny.
Bo żeby przyjechała na przykład telewizja, żeby się zainteresowała jakimś wydarzeniem, projektem, żeby przyjechała na dłużej, zrobiła jakąś dłuższą transmisję czy relację, no niestety no to musi kosztować. To już nie są czasy, że o ile takie były, no ale kiedyś chyba były, jak się organizowało też różnego rodzaju biesiady, no to były takie czasy, że telewizja przyjeżdżała, jakieś tam jeszcze może partycypowała.
Słynne biesiady węgrowskie.
No, prawda, ale one się odbywały w Polsce i Dwójka, prawda, organizowała tego typu imprezy. Ale teraz wydaje mi się, że trzeba się przyzwyczaić, że po prostu trzeba by gospodarować jakąś pulę pieniędzy, i dzięki której no, będzie można zaprosić media. I po prostu wtedy jest okazja, jest możliwość, że ten przekaz dotrze do szerszej publiczności, nie tylko już w moim mieście, nie tylko w moim regionie, ale szerzej. No i to będzie ta promocja i wtedy można pokazać tych naszych młodych artystów, utalentowanych.
Ale cały czas pani zmierza do tego, że przede wszystkim telewizja.
Nie tylko telewizja, ale wydaje mi się, że o ile na przykład jeśli chodzi o radio, czy jeśli chodzi o prasę, to ta współpraca jest taka możliwa na zasadzie barteru, czy po prostu taka, prawda, gdzie nie trzeba wykładać konkretnych pieniędzy. No, mamy takie doświadczenie i to bardzo dobre doświadczenie. O ile jeśli chodzi o telewizję, no to niestety tutaj kilkakrotnie robiliśmy różne podejścia i naprawdę są potrzebne bardzo poważne pieniądze. O ile chodzi, mówię o stacje radiowe, czy z państwem współpracujemy, czy z innymi.
To jest na innej zasadzie po prostu.
Tak. To jest na innej zasadzie. Tak samo jest z tygodnikami, czy z dziennikami. Telewizja rządzi się swoimi prawami i tutaj naprawdę są potrzebne duże pieniądze. A jednocześnie telewizja ma dużą oglądalność. No i to, co zaistnieje w telewizji, no to zaistnieje w świadomości ludzi, prawda? Więc to jest, myślę, no, bardzo dobry sposób na promocję wydarzenia, osoby, inicjatywy.
No i mam to szczęście, że mogę jakby te dwie funkcje ze sobą łączyć. Twórcy, animatora kultury plus szefa biura prezydenta, który ma pod sobą referat promocji i kontaktów z zagranicą. I pewnie mi jest łatwiej, ale ja wiem o tym, że dzisiaj bez pieniędzy wydanych na promocję, na marketing szeroko rozumiany, począwszy od ulotki, skończywszy na kupowanych reklamach telewizyjnych, duże wydarzenia, duże, nie obronią się. One muszą mieć publiczność, bo tak jak pani dyrektor mówi, że dorobimy duże wydarzenie, pompujemy dużo środków finansowych, pompujemy dużo emocji ludzkich, wysiłku artystów.
Z ogrom przygotowań.
Ogrom przygotowań, całej obsługi technicznej. U nas zamykamy ulice, robimy przygotowania, to są dziesiątki czynności i tak dalej. Nie wyobrażam sobie, że robimy to wydarzenie i gdzieś wsiada nam czynnik o nazwie promocja i z 1000 czy z 5000 osób, czy tak jak przy ostatniej Marii Wierodowicz koncercie Najpiękniejsze Siedleckie, było około 15000 osób, robi się, nie wiem, garstka ludzi, 1000-1500 osób, które gdzieś coś usłyszały, przeczytały, od kolegi się dowiedziały i tak dalej.
Pocztą pantoflową.
Mi się udało też na ostatnie Dni Siedlec, zatytułowane Najpiękniejsze Siedleckie, już od stycznia rozmawiać z TVP Warszawa i właśnie to pięknie zafunkcjonowało podczas ostatnich.
Ale to kosztuje.
Dni Siedlec. Powiem szczerze, że ta dwudniowa relacja transmisyjna i retransmisyjna TVP Warszawa kosztowała w stosunku do budżetu 1/10 tych wydarzeń. Tylko 1/10. Całych Dni Siedlec. Mówię o wszystkich dniach. Tylko 1/10. Telewizja TVP Warszawa pełni też pewnego rodzaju misję. Oni muszą pokazywać to, co się dzieje w danym regionie. No ale też trzeba mieć jakby osobę, do których właściwie się do tych drzwi zapuka, nie? Że nie trafi się do innych czy obcych drzwi, które powiedzą, panie, gdzie tam siedzę, co tam, nie, tutaj tak. Warszawa się liczy, nie? I trzeba trafić do takich drzwi, do których się puka i te drzwi się otwierają. Już tak samo jak pani dyrektor powiedziała, nie wspomnę o współpracy z Katolickim Radiem Podlasie, z mediami siedleckimi, to też są ogromne siły promocji. No i tak jak powiedziałem, od tej ulotki, poprzez którą człowiek się dowie, że taki dany koncert, dane wydarzenie, dany spektakl, dane wydarzenie sportowe będzie miało miejsce, poprzez strony internetowe, poprzez maile, poprzez gadu-gadu, Facebooki.
Każda forma jest dobra.
I tak dalej. To dzisiaj jest ogrom form, które mogą być mało kosztowne, bo przecież gadu-gadu, czy Facebook, czy nie wiem, internet, czy maile, to są naprawdę środki, których nie trzeba jakby finansowo bardzo wzmacniać, a są skuteczne. I poprzez duże banery, billboardy, my też poszliśmy w tym roku właśnie na billboardy, na reklamy te świetne na ekranach siedleckich. Mieliśmy reklamy w TVP Warszawa, puszczane Dni Siedlec. I to chyba zaowocowało, że na tym koncercie najpiękniejszym siedleckim piątkowym było, tak jak mówię, w granicach 10-15 tysięcy osób, bo to było na Placu Sikorskiego, a na sobotnim koncercie zatytułowanym Dwudziestoteka, tak jak ocenia Miejski Ośrodek Kultury, który organizował sobotni koncert, około 20 tysięcy osób. Także no, fakt, że gwiazda była też taka dla młodych ludzi poprzez ten dzisiejszy pryzmat naszej rozmowy przyciągająca.
Proszę Państwa, zapewne czy to w Siedlcach, czy w Sokole Podlaskim jest wiele talentów artystycznych. Państwa zdaniem, czy te osoby mogą naprawdę wyjść poza region i może to słowo nieadekwatne, nieodpowiednie, zrobić karierę większą niż regionalną?
Ja myślę,
co należałoby zrobić, żeby te osoby, no, mówiąc wprost, poszły do góry?
Ja myślę, że tak, bo jeśli chodzi o Sokolski Ośrodek Kultury, o naszą ofertę, w naszym ośrodku kultury działa, pracuje kilkanaście grup twórczych. Są różnego rodzaju zespoły taneczne, grupy teatralne, wokalne. Jest ich 17 i to są zajęcia prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Więc nie ma, że robimy cokolwiek dla statystyki, bo to musi być. Staramy się być bardzo uczciwi w tym, co robimy. Więc jeżeli tworzymy jakiś zespół, jakąś grupę, to prowadzi ją naprawdę człowiek, który ma bardzo dobre przygotowanie, który jest bardzo dobrym fachowcem w tym, co robi, który ma podejście do dzieci, do młodzieży, do dorosłych, zależnie z kim pracuje. Po to, żeby powiedzmy, jak młody człowiek wychodzi z któregoś z naszych zespołów, jeżeli pójdzie, nie wiem, na studia do Warszawy, powiedzmy taki najprostszy przykład, to on może iść do każdego innego zespołu. I idą młodzi ludzie, czy po tańcu nowoczesnym, czy po tańcu ludowym.
Czy ma pani takie przykłady, że takie te osoby gdzieś tam
tak, mam takie przykłady,
swoje miejsce?
Że na przykład dziewczęta, które uczestniczyły w pracach grupy teatralnej, którą u nas również prowadzi pan Waldemar Koperkiewicz, wspólnie przygotowywali wspaniałe spektakle. Publiczność sokołowska była w ogóle zachwycona tymi spektaklami. I mamy młode osoby, które wyszły od nas, poszły na studia teatralne, na przykład do Warszawy, Litka Sadowa, i jest teraz znakomitą aktorką, gra w Teatrze Polonia u Krystyny Jandy, Edyta Okorska, więc są młode talenty, które jakby kształtują te swoje talenty, umiejętności właśnie u nas, idą dalej i spokojnie mogą dalej się rozwijać. Mają bardzo dobre podstawy wyniesione z takiego małego miasta, z małego ośrodka kultury. I myślę, że no tutaj takie przykłady są i to, że te dobre podstawy można nabyć właśnie w swoim mieście rodzinnym, niewielkim mieście rodzinnym, myślę, że to jest bardzo ważne i to jakby zachęca do tego, żeby dalej spokojnie, bez kompleksów kształtować swoje umiejętności i swoje pasje.
Ja myślę, że Sokołowski Ośrodek, zarówno i Siedlecki, to taka doskonała trampolina do robienia dalszej kariery. Tutaj od dziecka te osoby nie wiem, uczą się, szkole, edukują artystycznie i cały czas później się rozwijają. Siedzce mają za dużo znakomitych przykładów, żeby dzisiaj teraz je wyzbijać i w dziedzinie aktorstwa, i w dziedzinie muzyki, i w dziedzinie tańca. No to już najbardziej w tej chwili ostatnie sukcesy pokazują, jak karierę można zdobyć.
Jest na to trend.
Jest na to trend. W dziedzinie muzyki, bo zależy, co rozumiem przez słowo kariera, bo jeżeli mówimy o karierze takiej światowej, czy polskiej, czy medialnej, czy też taka dla każdego kariera będzie miała inne, co innego znaczy, bo ktoś wyjdzie z Siedlec i pójdzie na wydział wokalny do Akademii Muzycznej, potem śpiewa w teatrze w Poznaniu, czy w operze, nie wiem, krakowskiej i nikt o tym nie wie, no bo on, ale dla niego to jest świetna kariera, bo on wyszedł z małego miasta, 80-tysięcznego, a śpiewa w 1,5-milionowym
Warszawie.
W Warszawie, a więc tutaj mamy, czy jeszcze w innej miejscowości, o wiele większej niż Siedlce. To zależy, jakim o tym stopniu kariery mówimy. I przykład taneczny, ale przykład ostatni Joasi Różewskiej, pianistki, która będzie jako jedyna kobieta w siódemce Polaków reprezentujących Polskę podczas konkursu szopenowskiego, no to jest przykład, wręcz powiedziałbym, wzorcowy, jak od maleńkiego, ja się pamiętam ze szkoły muzycznej, jako małą dziewczynkę, jak zaczynała grać i wzrastała i dzisiaj ona jest w siódemce najlepszych polskich pianistów młodego pokolenia.
A to coś znaczy?
To coś znaczy. I to jest przykład, jak można tą wytrwałą pracą dojść do tego sukcesu. Niech Bóg ją błogosławi podczas tego konkursu, bo wygrać ten konkurs to jest, drodzy Państwo, okno na świat. To jest kosmos. Po prostu kosmos, taki, tak. który otwiera wszystkie sceny świata, wszystkie gabinety świata. To jest największy konkurs szopenowski i najbardziej wybitny na świecie.
Proszę Państwa, młodzież w takich ośrodkach, w Siedlce czy Sokołów Podlaskim, bo o tych mówimy, no ma szansę, by zaistnieć w takiej czy innej grupie, w takim czy innym ośrodku. Ale też przecież talenty zdarzają się gdzieś naprawdę w małych środowiskach, gdzieś w wioskach liczących sobie po kilkadziesiąt mieszkańców. I teraz pytanie, czy te osoby mają szansę właśnie być zauważone? Czy można gdzieś ich ściągnąć, coś im zaoferować? Jak widzicie Państwo ten problem?
No jest im na pewno bardzo trudno. Jest im bardzo trudno, bo tutaj też no, rola na pewno rodziców, którzy jakby dostrzegają te talenty w swoich dzieciach i no, zechcą no jednak poświęcić się, prawda, żeby pomóc dziecku ten talent kształtować.
W sensie bo głównie organizacyjnym, prawda?
Takim organizacyjnym, bo trzeba gdzieś dowieść, prawda? Tak, czasami są,
opłacić jakieś
czasami
pieniążki,
są to jakieś koszty. Dużo łatwiej, jeżeli to jest wszystko na miejscu i wystarczy, że dziecko po prostu przejdzie parę ulic, prawda, już jest w ośrodku kultury i uczestniczy w jakichś ciekawych zajęciach. Gorzej, jeżeli jest to właśnie mała miejscowość i trzeba gdzieś to dziecko kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt kilometrów dowodzić do szkoły muzycznej czy na jakieś zajęcia taneczne. Więc duża rola rodziców, duża rola też szkoły. I tutaj jakby mówimy o edukacji kulturalnej, o wychowaniu, tutaj trudno przecenić rolę szkoły, bo w szkole nauczyciele obserwują dzieci, są z nimi na co dzień i też myślę mają obowiązek, żeby takie dzieci utalentowane wspierać i jednocześnie jakby no, również pomagać rodzicom w tym, jak wychowywać to dziecko i jak pomagać mu się rozwijać, tak właśnie artystycznie, twórczo. I takie sytuacje się zdarzają, ale myślę, że jeżeli dziecko jest bardzo utalentowane i ktoś się tym dzieckiem zaopiekuje, czy właśnie rodzice, czy jeszcze jakaś pomoc jest z zewnątrz, to ono może zrobić karierę, no może
być zauważone,
spełniać swoje marzenia, prawda, rozwijać się artystycznie, ale jest to na pewno dużo trudniejsze niż w mieście no, takim jak Siedlce. No nie mówię o Sokowie, on jest dużo, Sokowie jest dużo mniejsze od Siedlec,
no, ale też te możliwości są,
prawda? Tak. Więc są stworzone warunki, są możliwości, jeżeli to dziecko, też rodzice, szkoła dostrzegą, jeżeli dziecko będzie miało no, samo taką inicjatywę, to zawsze trafi do nas i i będzie się po prostu rozwijał.
A czy macie Państwo takie przykłady, że gdzieś z terenu powiatu sokolskiego zdarzają się osoby,
też mamy takie przykłady, że przyjeżdżają dzieci na zajęcia, powiedzmy na zajęcia muzyczne, czy taneczne, czy plastyczne, bo na bardzo wysokim poziomie są prowadzone. Przyjeżdżają, ale najwięcej z dzieci z miasta. Jednak jeśli chodzi o teren, to myślę, że tutaj są takie po prostu jakieś trudności logistyczne. No właśnie ten dowóz, prawda, czy zorganizowanie sobie czasu,
rodzice,
zapracowanie
tak,
rodzice.
Pan Mariusz, chciał coś dodać?
Na pewno taką ważną rolę jak po odnajdowaniu tego ziarnka talentu w tosie zboża, czy też w kłosach zboża, mają szkoły, ale mają też i parafie, bo przecież przy parafiach w takich małych miejscowościach nie ma ośrodków kultury. One kiedyś były. Znaczy nie przy parafiach, tylko w ogóle w miejscowych miejscowościach. A teraz ten ośrodek kultury przeniósł się gdzie? Do parafii. Czyli parafia jest jakby takim centrum, gdzie są schole, gdzie są chóry, gdzie są zespoły muzyczne, czasami niekiedy i zespoły taneczne i poetyckie, w zależności od księży, którzy działają na terenie parafii. I tam też powinno się wyszukiwać takich talentów i powiedzieć, ty, synku, ty, córuniu, powinnaś iść do szkoły muzycznej, ty powinnaś iść do szkoły baletowej. Ale jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, to mianowicie wszyscy to obserwujemy, że miasto przenosi się na wieś. W ten sam sposób wieś jakby strukturalnie, ilościowo chce wyrównywać
swoje szanse.
Swoje szanse. Dlatego, że ci, co się przenoszą na wieś, budują piękne domy, pracują w mieście i tak dalej. To samo chcą robić już osoby, które korzeniami tkwią w danej miejscowości. Chcą, żeby ich dzieci tak samo się uczyły w danych szkołach, w dobrych szkołach, uczestniczyły w świetnych zajęciach tanecznych, muzycznych, kulturalnych, jeździły do dobrego kina. I poprzez to przeniesienie jakby się miasta na wieś, wieś tak naprawdę staje się małymi miastami. Dzisiaj już nie ma takiej wioski, gdzie są strzechy, gdzie ogrodzenia się walą, gdzie jest bałagan, brud na podwórku. Dzisiaj się jedzie przez polską wieś, szczególnie tutaj w naszym regionie. Na pewno zdarzają się wioski, o których opowiadałem przed chwileczką ten przykład. Na pewno takie gospodarstwa się zdarzą. Dzisiaj jest czyściutko, elegancko. Ładny samochód stoi przed domem i na pewno te szanse się wyrównywać zaczęły. I do tego myślę, że też ta świadomość rodziców wzrasta, jeżeli się jakby to środowiska mocno zintegrowały. I myślę, że też w ten sposób te talenty mają szansę z tych małych miejscowości szybciej zaistnieć poprzez właśnie tą integrację środowisk miejskich i wiejskich.
A proszę Państwa, jak Państwo oceniacie edukację na polu kultury, zwłaszcza tą prowadzoną w szkołach? Chyba tu jest jeszcze sporo do zrobienia.
No cóż, jeśli chodzi o edukację kulturalną, to jest coraz mniej przedmiotów takich z zakresu kultury, prawda? To znaczy plastyki, muzyki, je się ogranicza. Kiedyś szkoła, ja chodziłam do małej szkoły w Grochowie, w powiecie sokołowskim, i szkoła uczyła wszystkiego. I była to maleńka szkoła, gdzie, no nie wiem, było tam stu kilkudziesięcioro uczniów, prawda? Czy może tam koło 200. I szkoła uczyła wszystkiego i z różnymi takimi umiejętnościami się z tej szkoły wychodziło i też takimi potrzebami, jakąś ciekawością świata. Opowiem tak. Mała szkoła, prawda? A wychodziło dziecko takie, czy młody człowiek taki zainspirowany, taki ciekawy świata, ciekawy różnych rzeczy. No, taki poszukujący, mogę powiedzieć, 15-latek. A teraz obserwujemy taką bierność. I myślę, że szkoły w dużym stopniu też jakby, to może jest kontrowersyjne, Państwo się może z tym nie zgodzą, ale w dużym stopniu też do tego się przyczyniają i uczą takiej bierności. Ja mówię tutaj o takiej edukacji kulturalnej, takim życiu kulturalnym, bo jeżeli jest tak, że szkoły uważają, że właściwie mogą być samowystarczalne i na przykład no, spektakl teatralny, prawda, jakiś koncert, wszystko robimy w szkole. Bo to jest najwygodniej, nie musimy wychodzić na sali gimnastycznej, prawda.
Nie ma takich innych problemów.
No, tak, no przyjeżdża zespół, który powiedzmy jest rok chopinowski, no i przyjeżdża z jakimiś tam instrumentami, no na pewno nie z fortepianem, no i gra Chopina, prawda, no i się odbyło i jest ważne i jest pisane gdzieś.
Pisane,
tam.
Tak.
Tak. Tylko jaki to ma sens? Czemu to służy? No to powinno być po prostu zakazane. Bo tak naprawdę to dzieci powinny być uczone, młodzi ludzie powinni być uczeni, że nie wszystko przyjdzie do mnie. Nie mogę być taki wierny. Po kulturę, po pewne wydarzenia, ja muszę wyjść z domu. Tak jak wcześniej mówiłam, muszę iść do kina, muszę iść do teatru. To jest cały rytuał, cały proces, prawda? A nie to, że to wszystko przyjdzie do mnie. No więc jestem w szkole, wszystko przychodzi do mnie, siadam sobie na sali, ten artysta przyjeżdża, coś tam przedstawia, coś tam prezentuje, odbyło się, prawda?
Żuje
poklaskaliśmy, żuje gumę, poszliśmy sobie znowu do klasy, dalej są lekcje. No nie, trzeba wyjść, trzeba przygotować tego młodego człowieka, na co idziesz, co będziesz oglądał, że nie wstawaj w trakcie, nie wychodź, zachowuj się tak i tak. No to cała ta otoczka jest szalenie ważna. Nabiera się dla tego artysty, dla tego wydarzenia pewnego szacunku poprzez to, że ktoś mi powie, prawda, że jeżeli jesteś w Sokolskim Ośrodku Kultury, jest spektakl, to nie możesz jeść, nie możesz pić, nie bierz tej butelki z orężadą, prawda? Ładnie usiądź, nie wychodź przed zakończeniem. Tego trzeba uczyć, trzeba mówić, no tak jak rozmawiamy z dziećmi w domu. No tak samo myślę, że powinno się również w szkole. I uważam, że najgorsze jest to, że się organizuje właśnie w placówkach oświatowych różnego rodzaju wydarzenia, zaprasza się artystów, czy spektakle, czy koncerty. Oczywiście też mogą być, ale nie tylko na miejscu. Jeżeli są na miejscu, ale powinny być też takie, gdzie się gdzieś wychodzi, wyjeżdża, w czymś uczestniczy. Żeby pokazać, że tak naprawdę miejsce kultury jest powiedzmy w teatrze, jest właśnie w kinie, jest w sali koncertowej, a nie, że wszystko przychodzi do mnie. I tutaj, bo to wytwarza w człowieku taką bierną postawę, prawda? On nie szuka, on liczy, że wszystko przyjdzie do niego. Jeżeli młody człowiek takie nawyki posiądzie, prawda? Jeżeli on sobie tak gdzieś tam w głowie poukłada.
Zakoduje, prawda?
Zakoduje, to nie ma co liczyć, że on będzie tego szukał gdzieś tam w swoim dorosłym życiu. I tutaj ogromna rola szkoły, myślę, w tym, żeby zachęcać do uczestniczenia, żeby szukać dobrej oferty, żeby chcieć współpracować, żeby przygotowywać ucznia również w tym zakresie. Naprawdę to jest bardzo ważne i no i mam nadzieję, że po prostu się będzie też w tym kierunku zmieniało.
Ja myślę, że tutaj także rola wychowawcza, o której pani tutaj wspominała, tak, jest bardzo ważna. Przez kulturę można
dotrzeć do najgłębszych
wartości
w człowieku, które nie są, prawda, uzewnętrznione.
I to myślę, że troszeczkę tak jest, no, nie do końca postrzegane w sensie pozytywnym.
Ja miałem okazję pracować zarówno jako młody nauczyciel w szkole wiejskiej w Pruszynie, ale również miałem okazję przez półtora roku pracować w szkole specjalnej. I wiem, jak oddziaływania kulturalne na zarówno środowisko szkoły wiejskiej, to zupełnie jest inne od środowiska szkoły specjalnej, ale tam te dzieci po prostu lgnęły do śpiewania, do tańczenia. One chciały. Jeden problem był. Nie w nauczycielach. W rodzicach.
To znaczy? Dlaczego?
Jakiekolwiek zajęcia dodatkowe było stop. Ty musisz to zrobić, musisz zająć się Ewą.
To nie jest ważne, prawda?
Musisz pojechać tu, musisz pomóc zbierać ziemniaki. I to w różnych sytuacjach jakby na pewno wychowawczych to miało sens, ale bardzo często rodzic mówi, a nie, jedź. W sobotę, gdzie ty tam będziesz jechał, posiedź sobie, odpocznij, nie? I bardzo często z rodzicami na wywiadówkach miałem pogadanki. Jeżeli państwo uważacie, że te zajęcia są niepotrzebne, to nie przesyłajcie dziecka. Na siłę mi nie wysyłajcie. Ale przekonuję państwa, że to tylko dla dobra waszych dzieci. Jeżeli on przyjdzie na chwilę, pośpiewa, zapozna się z piosenkami, z tekstem. Kiedy on się tego ma uczyć? W liceum się już nie nauczy. Tylko w przedszkolu lub w szkole podstawowej. A jeszcze ten drugi jakby kierunek tej edukacji, którą ja prowadziłem w szkole specjalnej, to powiem państwu szczerze, że naprawdę nieoczekiwane są czasami
owoce
takiej pracy, kiedy człowiek pracuje z bardzo trudnym młodzieńcem. Kiedy on nawet wydaje się, że on nieczysto śpiewa, ale ja go na tyle szlifuję, że on wychodzi, śpiewa, cała szkoła szaleje, bo to jest zupełnie inna forma jego wypowiedzi. Ten, który biegał, ręce w kieszeni, niechlujnie się zachowywał, nagle wychodzi na scenę i śpiewa piosenkę, to wszyscy tak. Nie tylko, że są zaskoczeni, ale również patrzą, to jest inny chłopak.
Zaczynają go dostrzegać w innych świetle.
Co więcej, on już zaczyna się starać lepiej ubierać, lepiej zachowywać, bo on już jest człowiekiem troszkę z innej półki według jego mniemania, bo on już śpiewał piosenkę na akademii, to w wielu przypadkach. W wielu przypadkach, jeżeli mnie chłopcy słuchają, których miałem okazję w specjalnej szkole uczyć, to pozdrawiam tych moich solistów, ale dzisiaj ich widzę na ulicy, spotykają, dzień dobry panie Mariuszu, także to na pewno jest bardzo ważny element i to wszystko zależy, ktoś kiedyś powiedział, że wszystko zależy od takich szaleńców bożych, jakimi są ci właśnie działacze kulturalni, nauczyciele w różnych przypadkach, którzy nie będą patrzyli, że o, czytajcie, 20, czy tam, nie wiem, 8:45 dzwonek do domu, nie? Że to nie zamykają się tylko na dzienniku otwarcia i na zamknięciu dziennika i to jest ich praca. Wszystko zależy od tych szaleńców bożych, którzy tę iskrę bożą będą przekazywać dalej.
Czy mówiąc wprost, powinni być pozytywnie zakręceni.
Bardzo pięknie.
Dziękuję za tą część audycji. Po krótkiej przerwie powracamy do trzeciej, ostatniej części naszej.
Rozmawiajmy jak ludzie.
Słuchaj radia Podlasie. Słuchaj radia Podlasie.
Katolickie Radio Podlasie. Dobre radio stąd.
ludzie. O dobrą atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia Lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słonowicza 17.
Witam Państwa w trzeciej części audycji. Mówimy dzisiaj o kulturze. Przypomnę, że gośćmi audycji są pani Maria Koc, dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury, i pan Mariusz Orzełowski, dyrektor Chóru Miasta Siedlce i dyrektor gabinetu prezydenta miasta Siedlce. Proszę Państwa, no, tą kwestię zostawiłem na koniec. Sprawa pieniędzy. No, nie uciekniemy od tego tematu. Tak jak w każdej dziedzinie życia, tak i w kulturze, no, muszą być środki, by tą kulturę odpowiednio na nią pracować, promować, no i prowadzić cały zakres działań. Ciągle brakuje pieniędzy. Taki chyba jest generalny wywód.
I brakuje, i nie brakuje. To jest różnie. No, był taki czas, ja pracuję w Sokołowskim Ośrodku Kultury od 2001 roku, tam z krótką przerwą. I był taki czas, kiedy praktycznie no, od początku tego mojego dyrektorowania w Ośrodku Kultury zaczęliśmy pisać różnego rodzaju projekty. To była pewnego rodzaju jakby nowość. Sami się tego uczyliśmy metodą prób i błędów, ale doszliśmy do tego, że pozyskiwaliśmy bardzo duże środki na działalność i mogliśmy sobie pozwolić na organizację naprawdę, jak na nasze miasto, a nawet na region, takich dużych, ciekawych wydarzeń kulturalnych. Mogliśmy sobie pozwolić właśnie na to, że na taką bogatą ofertę edukacyjną, właśnie na te kilkanaście różnych grup twórczych na bardzo dobrym poziomie. I tak, ponieważ miasto dba o ośrodek kultury, to jest tak, że no mamy, prawda, również dotację celową i jakby staramy się, gospodarując tą dotacją celową, która wcale jak na miasto Sokołów, na tej wielkości miasto nie jest mała, pozyskać środki tak, żeby po prostu mieć taką swobodę działania i żeby ta nasza działalność była na dobrym poziomie, żebyśmy nie musieli, że tak powiem, tych standardów zaniżać z przyczyn finansowych. I tak już nam się w którymś momencie zrobiło dobrze, bo zaczęliśmy odnosić sukcesy, jeśli chodzi o to pozyskiwanie środków zewnętrznych. I gdzieś tam w którymś momencie stało się tak, że coraz mniej programów takich stricte kulturalnych, gdzie można na wydarzenia kulturalne, na edukację kulturalną, działalność kulturalną pozyskać środki. I coraz mniej pieniędzy zaczęło się pojawiać. To obserwuję tak powiedzmy w przeciągu ostatnich 2-3 lat, ale właściwie tak 2 lat. I robi się troszeczkę ciężko i to jest jakby, i to będzie takie pewne nasze zaniepokojenie, bo widzimy, że taka nasza operatywność w tym pozyskiwaniu środków, ona jest oczywiście jeszcze większa jakby starania poczynamy, bo każde wydarzenie, które chcemy zorganizować, no to za tym idą pozyskane czy wypracowane środki. Więc widzimy, że jest jakby coraz trudniej i nawet jeżeli w ramach jakiegoś projektu pozyskamy środki, to znowu strona formalna takiego projektu jest tak rozbudowana, cała ta biurokracja, że tak prowadzisz działania, robisz to na najwyższym poziomie, chcesz, żeby po prostu to było wszystko tak w 100%, jak się zadeklarowałeś w danym projekcie, a strona formalna zajmuje tak dużo czasu, że przy tym małym zespole ludzi, jaki pracuje w Sokołowskim Ośrodku Kultury, jest bardzo ciężko pogodzić solidne zrealizowanie projektu i jednocześnie jakby zapewnienie tej całej formalnej strony tego działania. No ale cóż, no jakby ciągle piszemy projekty, pozyskujemy środki, dzięki temu możemy zaproponować naszym mieszkańcom ponad 100 różnego rodzaju wydarzeń w ciągu roku. Dzięki temu nasze zespoły działają, wyjeżdżają, prowadzą różnego rodzaju warsztaty, także doskonalą swoje umiejętności. Ale muszę powiedzieć, że tak w ciągu ostatnich lat zauważyłam, że jest ciężej i jak też tutaj powołuję się na różnego rodzaju konferencje, w których uczestniczę, bo no zawsze się można czegoś ciekawego dowiedzieć, jakby przygotować do tego, co ma być w przyszłości, to jeżeli mówi się o takim jakby coraz większym udziale organizacji pozarządowych w w kreowaniu życia kulturalnego, w zaspokojaniu tych potrzeb kulturalnych, to oczywiście tak, ja jestem za tym i organizacje pozarządowe w naszym ośrodku kultury mają zawsze wsparcie, tak jak powiedział pan dyrektor, no nie ma inicjatywy, z którą by ludzie do nas nie przyszli i żebyśmy ją odepchnęli, nie podjęli, prawda, nie pomogli. Ale też jeżeli mówi się, a mówiło się o tym na Kongresie Kultury w Krakowie jesienią ubiegłego roku, gdzie też byłam, że organizacje pozarządowe mogą jakby przejąć rolę ośrodków kultury, mogą jakby działając metodą właśnie projektów, metodą pozyskiwania grantów, prawda, tę sferę życia zorganizować w danej miejscowości, mieście, większym, mniejszym. To wydaje mi się, że to nie jest prawdą, że kultura potrzebuje takiej stabilizacji organizacyjnej, finansowej i może ją zapewnić tylko instytucja kultury, jakkolwiek by to wyglądało, jakkolwiek by, no nie wiem, osoby, które teraz pracują nad różnymi reformami myślały, że jest to jakieś staroświeckie, że jest to przeżytek. Nie jest to przeżytek. Musi być coś stałego. Ja sobie nie wyobrażam, żeby na przykład któryś z moich zespołów działających w naszym ośrodku kultury, żeby on pracował tylko i wyłącznie metodą projektów. To znaczy mam pieniądze, działam, między jednym a drugim projektem przez kilka miesięcy no nie ma nic, bo nie ma, bo nie rozstrzygnęliśmy, bo jeszcze coś tam, prawda, i co, i zawieszamy, i co, i do czego wracamy. I nie mamy do czego wracać. To jest bardzo drażliwa sfera, o którą trzeba dbać, na którą trzeba dmuchać, chuchać i to jest rola samorządów, ale myślę też, że to jest rola również rządu, który powinien jednak większe środki przeznaczać na wspieranie ciekawych, cennych, wartościowych inicjatyw, że państwo powinno poprzez wspieranie takich inicjatyw kreować politykę kulturalną państwa. Teraz proszę zobaczyć Ministerstwo Kultury, jakie środki w programach swoich operacyjnych przeznaczyło na ten rok 2010. W pierwszym rozdaniu te pieniądze już się skończyły. A praktycznie myśmy pozyskali środki i na działania związane z rokiem Chopinowskim i na edukację kulturalną, ale konkurencja była bardzo duża.
No właśnie, jak się trudno przebić z takimi czy innymi pomysłami?
Bardzo trudno jest się przebić, bo jeżeli, już teraz tak nie pamiętam dokładnie, ale jeżeli ileś tam, prawda, tysięcy wniosków zostało złożonych, a nie wiem, 10% dostało dofinansowanie,
no to
jaka to jest konkurencja? Różne fundacje na przykład ogłaszają, prawda, konkurs grantów. No i proszę państwa, no jest tak, że zapotrzebowanie no kilkasetkrotnie jakby jest większe niż możliwości tej fundacji. A każdy, kto składa wniosek, musiał naprawdę się napracować, przygotować. To nie jest tak, że wniosek się pisze na jednej stronie, od usiądę, napiszę i złożę. To jest naprawdę praca, która wymaga nieraz kilku tygodni wysiłku. No i składam i co? I może będę wśród tych szczęśliwców lub nie. To jest, należałoby się zastanowić, czy to jest uczciwe wobec tych osób, które te projekty przygotowują, te wnioski przygotowują z wielką nadzieją. Na pewno część się do niczego nie nadaje. Ale to nie jest tak, że nadaje się tylko 10%, a 90% nie.
Mierza się. Ja powiem takie polskie powiedzenie, że jak masz liczyć, to licz na siebie. I to tak powinno być w tej działalności w sumie kulturalnej z tymi wszystkimi wnioskami. Był boom na początku XXI wieku, na początku 2000, tych lat wczesnych z tego pierwszego wieku. A teraz coraz jest trudniej, bo Ministerstwo Kultury tnie te środki, fundacje już zaczęły. I drugie powiedzenie polskie, nie ma grabi, które nie grabią od siebie, tylko cały czas do siebie, a więc to też jest bardzo trudno, też sobie nie wyobrażam. I żeby mecenas państwa i mecenas samorządów nad kulturą, nie wiem, poszedł w ręce prywatne, czy poszedł w jakieś organizacje pozarządowe, bo to po prostu byłby jeden wielki miszmasz, nie do ogarnięcia. Czasami dobre projekty, czasami bzdurne projekty, których, przepraszam za takie dosyć ostre słowo, ale ja mam też możliwość oceniania niektórych projektów poprzez to, że uczestniczę w komisjach grantowych prezydenta miasta Siedlce dla organizacji pozarządowych. To są wręcz czasami wymyślone rzeczy, które nigdy nie wejdą.
Na potrzebę chwili?
Na potrzebę chwili, bo są granty. Aha. Prezydent ma do podziału 80 tysięcy złotych. To trzeba złożyć. Ale ja tutaj powiem, że miasto Siedlce, zresztą to widać i zapraszam państwa, wszystkich państwa radiosłuchaczy Katolickiego Radia Podlasie do Siedlec, że mecenas samorządu siedleckiego nad kulturą jest widoczny. Remontujemy w tej chwili, w 2010 roku, wszystkie obiekty kulturalne. Wszystkie, począwszy od sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki, przez salę Podlasie z ponad stuletnią tradycją, przez kino Sojusz, skończywszy na bardzo ekskluzywnej, najpiękniejszej sali w Siedlcach, a myślę, że sala Podlasie teraz ją tę rolę przejmie, to sala Biała. Wszyscy, co uczestniczyli w siedleckiej kulturze, wiedzą, o których obiektach mówię. Poza tym ośrodki kultury, jak Centrum Kultury i Sztuki, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, poza budżetem, tym stałym rocznym, a te budżety są w wysokości około 2 milionów złotych rocznie, na działalność i tą merytoryczną, i tą strukturalną, i również tą infrastrukturalną, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie, na dodatkowe wydarzenia z różnych źródeł. Nie tylko sponsorzy, ale również też sobie nie odejduje takiej sytuacji, żeby władze samorządowe miasta odmówiły na przykład zespołowi wyjeżdżającemu, który nie miał w preliminarzu kosztów danego roku, dofinansowania w wysokości 10, 15, a nawet 20 tysięcy do wyjazdu zagranicznego. Także tutaj przychylność władz samorządowych miasta Siedlce do tego mecenasu samorządu nad kulturą jest bardzo dobra. Myślę, że chyba nie ma osób, które mogłyby narzekać. Oczywiście znajdą się matkontenci i powiedzą, że dlaczego tego się sponsoruje, czy temu się daje, a temu się nie daje, no bo ten też jest świetny, znakomity, no ale ja sobie nie wyobrażam, żeby kultura była tworzona przez tylko i wyłącznie osoby z organizacji pozarządowych, bo wtedy doprowadzilibyśmy do upadku kultury tak naprawdę, bo
tu państwo są zgodni.
Dyrektorzy ośrodków kultury to nie są ludzie z przypadku. To są ludzie, którzy mają wizję, mają jakby kierunek swojej pracy, cenią i tradycję, cenią i współczesność, ale też widzą, co za moment się będzie w ogóle w tej kulturze dalej działo.
Proszę państwa, samorządy niejako z urzędu, no, w większym lub mniejszym stopniu finansują kulturę. A jak jest ze sponsorami? Czy sponsorzy lgną do wspierania wszelkich działań kulturalnych? Czy trzeba ich mocno namawiać? Jak to wygląda?
No, mogę powiedzieć o Sokowie Podlaskim. Ostatnio mieliśmy Dni Sokowa Podlaskiego i naprawdę jestem bardzo wdzięczna sponsorom za hojność, bo w dużej mierze...
Czy to są sponsorzy, przepraszam, że wejdę zdanie, z terenu nie Sokołowa,
tylko.
Czy właśnie z zewnątrz?
Nie tylko. Są też z zewnątrz, chociaż większość jest z terenu Sokowa Podlaskiego i praktycznie bardzo życzliwie podchodzą do sokołowskiej kultury, bo to nie tylko przy okazji Dni Sokołowa, kiedy są hojni i wspierają nasze działania, ale też przy okazji różnych innych inicjatyw, bo czasami jest tak, jak mówi pan dyrektor, że zespół dostaje jakąś ciekawą propozycję, musi wyjechać i jest to kosztowne. I wtedy no też nie zawsze jest tak, zresztą my też no tak, jesteśmy nauczeni takiej pewnej samodzielności, że do samorządu zwracamy się na końcu, bo uważamy, że jeżeli dostajemy...
Ostatnia deska ratunku.
To nawet nie tak, ponieważ jeżeli dostajemy dotację, prawda, taką roczną na naszą działalność, to plus środki wypracowane, plus pozyskane, my sobie to tak rozpisujemy i jakąś tam zawsze taki margines na jakieś wydarzenia, prawda, nieoczekiwane, że no nie jesteśmy nauczeni tego, żeby w ciągu roku występować do samorządu o zwiększenie środków. Po prostu no tak się nie dzieje. Musimy sobie po prostu radzić i to nie jest tak, że samorząd by nam odmówił, bo czasami jest taka sytuacja, że trzeba. Ale nauczeni jesteśmy takiej właśnie samodzielności. Od początku, od 2001 roku, kiedy zaczęłam właśnie w Sokołowskim Ośrodku Kultury pracować, to też taką jakby zasadę przyjęłam, że nie na tym to polega, że bez przerwy biegamy do samorządu i o, jest ciekawa inicjatywa, tylko nam dajcie pieniądze, tylko po prostu staramy się być samodzielni i zrobić wszystko, żeby te środki pozyskać. Bo ja myślę, że też w takim mniejszym mieście, no, które ma jednak skromniejszy budżet, a potrzeb bardzo dużo, to też trzeba się liczyć z tym, że no, mieszkańcy też oczekują, że tą każdą złotówkę się będzie oglądało, prawda? Bo tak jak mówię, no, potrzeby są różnego rodzaju. No, kultura też jest jednym z priorytetów, no ale nie wiem, czy akurat tym najważniejszym. Więc jakby jesteśmy tutaj, staramy się przynajmniej być samodzielni i nam się to w dużym stopniu udaje. I również dzięki sponsorom, bo doceniają te inicjatywy, interesują się, przychodzą na imprezy, wiedzą, co się dzieje. Na przykład rozmawiam ze sponsorem i się interesuje, pyta, co w tym zespole, a gdzie ten zespół wyjeżdża, prawda? A kiedy ten teatr do was przyjedzie, prawda, teraz?
Pryzmat, no nie wiem, takich czy innych korzyści, głównie reklamowych, ale po prostu no, chcą wesprzeć.
Tak, chcą wesprzeć, bo bardziej wydaje mi się, zależy im na jakby takiej budowaniu takiego przyjaznego dla lokalnej społeczności wizerunku, niż na takiej wprost, prawda, wymiernych korzyściach z promocji, z reklamy. Bo to jest małe środowisko i każdy wie, że ten pan to jest właśnie ta i ta firma, czym ta firma się zajmuje, prawda. Często ta firma to, co robi, to niekoniecznie jest skierowane wprost do mieszkańców Sokowa Podlaskiego, powiedzmy, sprzedaje swój towar czy swoje usługi w całej Polsce, ale chętnie, że tak powiem, wspiera inicjatywy, bo myślę, że każdy chce w swoim środowisku być firma, przedsiębiorca, postrzegany jako ten przyjazny do lokalnej społeczności. Jest to taki pozytywny aspekt.
Miasto Siedlce od 2008 roku przyznaje mecenasa kultury i sportu, mecenasa siedleckiego sportu i siedleckiej kultury, tym wybitnym sponsorom, którzy znacznie się zaangażowali w działania kulturalne, wydarzenia sportowe, w cykliczne wydarzenia sportowe. I naprawdę jest duży odzew. Ja wiem, że czasami być może ci, którzy organizują dane wydarzenia, spodziewaliby się, że... Bo ja sam byłem kiedyś i jestem nadal organizatorem koncertów dużych, różnych. Ale kiedyś moje życie zaczynało się tak, że o 7 rano brałem teczkę, ładny garnitur i koszula i umawiany byłem gdzieś tam po 15 osobach, sponsorach. No i mówię godzinę, taki koncert, tacy wykonawcy, piękni. A potem mam odzew nie taki, jakiego bym się spodziewał. A więc na pewno to jest trudne, ale łatwe jest wtedy, kiedy faktycznie sponsor się przekona do danej instytucji, do danego zespołu, do danej osoby, do danego artysty, że faktycznie te pieniądze spożytkował, skonsumował bardzo dobrze. Nie tylko pod względem reklamowym, bo może nawet dać gigantyczne pieniądze na coś, co mu nie przyniesie chwały, a może dać małe na początku i powie, dlaczego tak mało dałem?
Są takie przypadki?
Są. Nie będę mówił o firmie. Oczywiście. Jest to z życia mojego artystycznego i takiego sponsorskiego, kiedy poszukiwałem sponsorów, kiedy wyjechałem od sponsora i sponsor za 15 minut dzwoni, dlaczego pan mi nie powiedział o tym, że to jest. I zwiększył o drugie tyle. I to w sumie dany koncert już jakby wszystkie środki finansowe zostały pokryte. I to myślę, że sponsor musi widzieć, że dana instytucja, dany człowiek, dany artysta, jakby całe to wydarzenie jest wiarygodne. Że on przy tym nie to, że wyda pieniądze, że on przy tym nie straci. Bo można wydać pieniądze i stracić. Bo będzie źle zorganizowane i tak dalej.
Oby takich więcej było sponsorów. Proszę Państwa, na zakończenie naszej audycji Państwa oczekiwania co do kultury.
Ojejku.
Jako ludzi kultury.
Oczekiwania takie, że będzie właśnie ta stabilizacja taka organizacyjna, finansowa i to nie chodzi już może konkretnie o konkretnie nasz samorząd, bo akurat my mamy taką stabilizację zapewnioną, ale w skali państwa, bo mówi się o ustawie nowej, ustawie o organizowaniu, prowadzeniu działalności kulturalnej, która, no, tak jak się to zapowiada, no, ma przynieść jakieś nowe rozwiązania. No, bo one były dobre, chociaż co do niektórych no, bardzo sceptycznie podchodzę i pewnie nie czas, żeby ten temat rozwijać, ale oby one były dobre i oby one zapewniały właśnie tę stabilizację, bo my wiemy, jak ciężko jest jakąś wartość w kulturze zbudować, jakąś ciekawą inicjatywę, prawda, czy wydarzenie, czy chociażby właśnie jakąś grupę twórczą i jak wiemy, jak łatwo można spowodować jej rozpad, prawda, ponieważ wystarczy, że coś się złego zadzieje, dosłownie kilka dni, tygodni i naprawdę z ciekawej inicjatywy nic nie pozostaje. To jest bardzo taka drażliwa, wrażliwa sfera życia. Więc oby ta stabilizacja finansowa, organizacyjna była, no ja bym sobie jako dyrektor życzyła, żeby jednak tych programów kulturalnych było więcej, żebyśmy mogli pozyskiwać środki, bo to jest naprawdę frajda, proszę Państwa, kiedy się takie wnioski pisze, kreuje projekty, pisze wnioski. Oczywiście one są na podstawie jakiejś diagnozy, potrzeb i tak dalej, nie bierze się ich z sufitu. I kiedy one są pozytywnie zweryfikowane i dostaje się pieniądze zewnętrzne, jest to naprawdę wielka frajda i satysfakcja i wtedy jest duże pole do działania. Oby tylko po prostu tych programów było więcej i naprawdę bardzo bym sobie życzyła, żeby nasze Ministerstwo Kultury więcej środków przeznaczało i naprawdę się państwo opłaca, bo państwo może wspierać ciekawe inicjatywy i może w ten sposób jakby kreować politykę państwa, prawda, również w tych mniejszych miejscowościach, bo wszędzie jest kultura i wszędzie ludzie mają potrzeby i po prostu tylko trzeba to wspierać.
Tyle, pani dyrektor, a pan dyrektor.
Jak świat światem, kultura istniała i będzie istniała, bo twórców kultury się nie da, przepraszam za wyrażenie, odpędzić od kultury. To są ludzie, którzy
zawsze gdzie znajdą ścieżkę.
Za kromkę chleba będą pracowali, bo twórca będzie zawsze twórcą. A ja mam taki apel zupełnie inny i tego bym sobie życzył. Apeluję do państwa, uczestniczcie czynnie w kulturze, niebiernie, nie przed telewizorem. Uczestniczcie, wysyłajcie dzieci, wysyłajcie swoich młodych, dojrzewających synów i córki. Sami uczestniczcie w kulturze. Jest tyle wariacji kulturalnych i propozycji, że każdy znajdzie coś dla siebie. Przybywajcie na koncerty te masowe, na koncerty te w salach koncertowych, koncerty gratisowe, darmowe i te, które za symboliczne pieniądze można zobaczyć i usłyszeć. Przybywajcie, bo to dla was tę kulturę my tworzymy. Nie dla samych siebie, tylko dla odbiorców. Bez was tej kultury nie będzie. I tak apeluję, takiej kultury bym sobie życzył.
Oby tak się stało. Dziękuję serdecznie. Gośćmi dzisiejszej audycji byli pani Maria Koc, dyrektor Sokowskiego Ośrodka Kultury oraz pan Mariusz Orzełowski, dyrektor Chóru Miasta Siedlce i dyrektor Gabinetu Prezydenta Miasta Siedlce. Dziękuję państwu za przybycie i rozmowę.
Życzymy dobrej nocy.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Zapraszam na kolejną audycję. Porozmawiajmy jak ludzie. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże.
A więc stało się i odchodzisz. Tu są twoje książki i płyty. Możesz zabrać, co chcesz. Najlepiej zabierz mnie. Jestem lżejszy od fotografii, których będziesz mnie teraz wycinać. Będę milczał i tak jestem martwy. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Zabierz mnie. W nowym życiu znajdziesz mi miejsce gdzieś na półce czy parapecie. Raz na miesiąc już ze mnie zeszesz. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Proszę weź mnie też. zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Proszę, weź mnie też. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Proszę, weź mnie też. Proszę, weź mnie też.
Audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia Lodziarnia Dolce Vita, Siedlce, ulica Słonowicza 17.